Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także Pana Szymona przy realizacji dźwięku. I gości z nami są goście skautów Europy. To tak po raz pierwszy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza. I witamy pana Tomasza Podkowińskiego, rzecznika prasowego skautów Europy.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie pozdrowić moją małżonkę Monikę oraz całą czwórkę moich dzieci. Monika wraz z najstarszą córką Kasią jest właśnie teraz w Toruniu, właśnie dojechała, a pozostali, czyli Marcin, Julia i Jasio, są właśnie z moimi teściami. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Pani Magdalena i Łukasz Wójcikowie, którzy są odpowiedzialni za środowisko łódzkie. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
My również chcemy pozdrowić naszych najbliższych, przede wszystkim nasze dzieci, Bartusia, Wojtusia, Dorotkę i Maksa oraz babci i dziadków, którzy teraz pełnią opiekę nad nimi. Pozdrawiamy Was serdecznie.
I pan Michał Pałamarz-Podgórny, szef środowiska toruńskiego.
Szczęść Boże. Tak, ja też chciałem pozdrowić moją żonę i Florianka, którzy są tutaj 1400 metrów od studia, w domu i nie słuchają.
Temat dzisiejszego naszego spotkania to skauting pomocą w wychowaniu.
Tak, ponieważ tematyka audycji dla małżonków oczywiście obejmuje wychowanie, a wychowanie to nie tylko dom, nie tylko szkoła, nie tylko kościół, ale właśnie środowiska, które mogą być pomocą albo mogą działać destrukcyjnie, bo różne są środowiska. No a właśnie wyróżnia się skauting i o dziwo w Europie są skauci katoliccy. To jest coś bardzo dobrego i ciekawego. No, dobra wiadomość o Europie Zjednoczonej, że również ma skautów katolickich. Pierwszy raz słyszę, chociaż w Toruniu już ta grupa działa w to stowarzyszenie 2 lata, ale więcej może na początek Państwo Wójcikowie powiedzą właściwie, dlaczego Państwa zainteresował skauting. Jesteście małżonkami, macie 4 dzieci i teraz nagle organizujecie w Łodzi stowarzyszenie Zawisza, bo tak się nazywa to polski oddział czy odwan tego skautingu katolickiego. Prosimy bardzo.
Wróciliśmy właśnie niedawno z prawie miesięcznego pobytu na wsi. Jest czas wakacji, więc właśnie w takich prostych i sielskich warunkach, na których nam właśnie zależało, zawieźliśmy dzieci. Ja się nimi opiekowałam, mąż pracował i dzieci tam naprawdę fantastycznie się bawiły. Jeździły na rowerze, kąpały się w jeziorze, chodziliśmy po lesie. Chłopcy znaleźli zaskrońca, Dorotka znalazła ropuchę, którą karmiłyśmy. Kiedy tata do nas przyjeżdżał, to budowali chłopcy domek na drzewie. Zaprzyjaźniły się nasze dzieci również z miejscowymi dziećmi. I właśnie teraz w sobotę, jak wróciliśmy po takiej porządnej kąpieli, zliczyliśmy ilość siniaków, zadrapań, ukąszeń, guzów, strupów. I powiem szczerze, że pokaźna z tego suma się zrobiła. I być może właśnie narażę się tym, co powiem, ale tak w duchu to się naprawdę ucieszyłam. I powiedziałam dzieciom, że to są właśnie ich medale takie za odwagę, za ryzyko, za wysiłek, które podjęły. I tak później wieczorem z mężem rozmawialiśmy, jak bardzo zmieniły się realia dziecięcych wakacji, ale też takich pozaszkolnych zabaw i zajęć. Kiedyś pamiętam, że grałyśmy z koleżankami w gumę po szkole, bawiliśmy się w zbijaka, grało się w kapsle, w podchody, wisiało się na trzepaku. Ja pamiętam, miałam strupy na kolanach, które tak zabawnie spod sukienki niedzielnej wystawały. I tak sobie zdaliśmy sprawę, że nie wszystkim dzieciom obecnie w tych czasach takie zwyczajne zabawy na podwórku będą dane.
Tak, tutaj przedstawione też gra w gumę, tak się dziewczęce zajęcie. Ja pamiętam z chłopakami, jak byłem mały, wychodziliśmy i pierwsze co, to były zawody w zasadzie w krzyczeniu, kto właśnie wywoła drugiego kolegę, żeby wyjrzał przez okno i wyszedł na dwór. Następnie po wyjściu na dwór bieganie albo za piłką, albo wręcz chodzenie po dachach. I dzisiaj właśnie brakuje tak naprawdę takiej często grupy, bandy, można powiedzieć w pozytywnym tego słowa znaczenia, podwórkowej, grupy rówieśników, tak żeby razem spędzać czas, razem się bawić, w której nie będąc pod okiem dorosłych, taka grupa sama sobie ustala zasady, w grupie w naturalny sposób wyłania się wódz, trzeba wykazać się odwagą, umiejętnością współpracy czy przewodzenia w grupie. I taka właśnie grupa obok rodziny jest miejscem, które kształtuje dzieci i młodzież, jest specyficznym środowiskiem, rodzina, szkoła i właśnie to, co dzieje się na podwórku. A dziecko, jeżeli szuka takiej grupy, takiej bandy, no to z naszej perspektywy, myślę, że ze wszystkich tutaj w studiu obecnych i radiosłuchaczy, lepiej jest, żeby takie dziecko trafiło do takiej grupy, gdzie nauczy się dobrych rzeczy, którą mamy, które my byśmy rodzice, jako rodzice zaakceptowali. Tym bardziej, że w wieku dorastania stopniowo słabnie autorytet rodziców. Dziecko zaczyna szukać wzorów wśród innych młodych ludzi. Bywa, że pod blokiem, pod domem, w obrębie swojego miejsca zamieszkania. I nie zawsze trafia w takie środowiska, jakie byśmy chcieli. Wiele osób przez to pokrąciło sobie życie. W wieku dorastania wpadło w nieciekawe towarzystwo. Wielu dzieciom też grozi, że z winy nas dorosłych zadowolą się tylko jakąś tam podrzędną dyskoteką czy kolejną grą komputerową albo kolejnym weekendem, nie daj Boże, spędzonym w galerii handlowej. W skrócie, taka wizja łatwego i łatwo zbywalnego, nawet nie tyle szczęścia, co jakiejś przyjemności. Bez dyscypliny, bez zasad moralnych, bez miłości i odpowiedzialności, czy pracy nad sobą, wysiłku. Młodych w ten sposób ogarnia pokusa bierności. Przyzwyczajona młodzież do ułatwień, oczekuje, że wszystko będzie się działo samo z siebie i natychmiast. I z pomocą właśnie tutaj tym rodzicom, którzy kochają dzieci, a myślę, że każdy rodzic w głębi serca kocha dzieci, przychodzi scouting katolicki, który wspiera rodzinę, uczy pokonywania trudności i to wszystko w atrakcyjnej formie dla młodych. Scouting właśnie kształtuje ludzi o wysokiej moralności, ludzi poświęcających się dla innych, rozwijających swoje różne talenty. I wreszcie, choć mówię to o samym końcu, ale to właśnie po to, żeby to zostało jak najdłużej w pamięci, przede wszystkim wychowuje do świętości. Tak jak tego chciał Robert Baden-Powell, uznawany za założyciela skautingu, który mówił, że harcerstwo i skauting nie mogą istnieć bez Boga. Rodzice często nie mają świadomości, że skauting to dla nich realna pomoc wychowawcza. W harcerstwie zdecydowanie chodzi o coś więcej niż tylko organizowanie ciekawych wakacji, zbiórek w trakcie tygodnia pracy. Chodzi nam tutaj o model człowieka zintegrowanego oraz kształt i atmosferę życia rodzinnego i społecznego, do którego przygotowywane są dzieci i młodzież poprzez skauting. A taki letni obóz jest w zasadzie tak zwanym praktycznym egzaminem tego, co młodzież i dzieci nauczyły się na zbiórkach w ciągu roku. Punktualności, dokładności, pracowitości, czy widzenia potrzeb innych ludzi, gotowania, uporządkowania. Jest tego bardzo dużo, można by tutaj wymieniać. I my, jako rodzice mający czwórkę dzieci, chcemy spożytkować tą energię, którą w nich dostrzegamy. W zasadzie niekończącą się, 5 minut odpoczynku i dzieciaki już mają 100% naładowane swoje akumulatory. Chcemy uczynić z tego zaletę, szukając takiej wspólnoty dla nich. Nie stosowaliśmy jakiejś metody, gdzie będziemy sobie, dostaniemy menu i będziemy sobie z tego wybierać jakieś poszczególne elementy, ale chcielibyśmy właśnie jakąś już utworzoną całość, ustrukturyzowaną. Chcieliśmy takiego harcerstwa, które w 100% jest takie jak w zamyśle Baden-Powell to budował, radosne, dynamiczne, twórcze, wymagające, ale również w 100% tutaj dostosowane i przestrzegające nauki Kościoła katolickiego i właśnie znaleźliśmy taką formację i tym jest właśnie, taką odpowiedzią są skauci Europy.
Dziękuję bardzo. Pan Łukasz, Magdalena i Łukasz Wójcikowie ze środowiska łódzkiego zabierali głos. Teraz może poprosimy tak o wprowadzenie nas w ogóle w tą tematykę skautingu, katolickiego skautingu w Europie. Pan Tomasz Podkowiński, rzecznik prasowy.
Tak, rzecznik prasowy, ale jestem też, tak jak już na początku w zasadzie można było zauważyć, też rodzicem, więc też można powiedzieć, że jestem w dwóch rolach. Tej społecznej, można powiedzieć, jako rzecznik prasowy stowarzyszenia, ale też jako rodzic, aczkolwiek moje dzieci są trochę za małe, ale już się i starsza córka, i starszy syn już się zgłosili do naszych drużyn, więc można powiedzieć, że mam takie trochę dwojakie spojrzenie na tę sprawę.
Przepraszam, jeszcze, żebym zapomniał na początek, adres strony internetowej.
Tak, oczywiście, jako rzecznik prasowy jestem wręcz zobowiązany, żeby podać, to jest tak, www.skauci-europy.pl. Tam radiosłuchacze znajdą wszelkie potrzebne informacje, łącznie z kontaktami, które myślę, że w tym momencie są najważniejsze, ale też można znaleźć w dobie, że tak powiem, obrazkowej, można znaleźć bardzo dużo zdjęć, które powiedzą, myślę, że nawet więcej, niż my tutaj będziemy sobie mogli opowiedzieć.
Także www.skauci-europy.pl.
Tak, dokładnie tak.
Proszę bardzo.
Skauci Europy. Skauci Europy to można znaleźć taką nazwę na naszych naszywkach. Pełna nazwa stowarzyszenia, jak już było powiedziane na początku, to jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Federacja Skautingu Europejskiego. No jest trochę długa i skomplikowana, ale ona wyrasta też z pewnej historii, ale też z drugiej strony dosyć dobrze oddaje to, czym jesteśmy. Natomiast z uwagi na swoją niepraktyczność posługujemy się pojęciem Skauci Europy, ponieważ jesteśmy polską organizacją skautów Europy. Organizacji wchodzącej w skład Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy, Federacja Skautingu Europejskiego. Krótko o korzeniach naszych. Stowarzyszenie, swój początek, można tak powiedzieć, datuje od lutego 1982 roku, kiedy to w Lublinie grupa instruktorów harcerskich, starszych harcerzy, założyła coś, co się powstało, przekształciło, albo było pomyślane jako organizacja działająca już poza ZHP. Byli to harcerze, którzy wcześniej działali w ZHP. ZHP było wtedy jedyną organizacją. Natomiast po wybuchu Solidarności, wybuchu Wolności, stworzyli własną organizację niezależną, niezależny ruch harcerski. Natomiast stan wojenny spowodował, że wszystkie takie niezależne działania musiały zostać zaprzestane. Natomiast oni też jednocześnie motywowani pewnymi względami religijnymi postanowili kontynuować działalność w ramach diecezalnego lubelskiego w ramach kurii lubelskiej, pod auspicjami, czy pod ochroną kurii lubelskiej, ale diecezalnego ruchu ministrantów prowadzących metodą harcerską. Tak to się nazywało. I później wybuchła już, przepraszam, może nie wybuchła, Polska wyzwoliła się, można powiedzieć, z okupacji. W 1989 roku stowarzyszenie się zarejestrowało jako Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, kontynuując tą działalność i pragnąc stworzyć harcerstwo katolickie, integralnie katolickie. A później w duchu tworzyły się granice, poznaliśmy skautów Europy i zobaczyliśmy, że jest to coś wspaniałego, pociągającego. W zasadzie oni robią to samo, co my, w tym samym duchu. Jednocześnie jest to wspaniałe i nas to zafascynowało. Także w 1995 roku zostaliśmy organizacją kolejną krajową skautów Europy. Czym są skauci Europy? Idea skautów Europy, tak najogólniej, można obrazowo przedstawić jako budowlę, która opiera się na trzech fundamentach. Pierwszy z nich jest to tradycyjna pedagogika skautowa Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu. Natomiast też trzeba powiedzieć, że skauting tworzony przez Baden-Powella nie do końca uwzględniał ten wymiar religijny w znaczeniu katolicki, integralnie katolicki. Nie było życia łaski oczywiście. Baden-Powell był protestantem. To był skauting anglosaski. Tenże skauting anglosaski został ochrzczony, tak można mówić obrazowo, przez jezuitę, ojca Jakuba Sewę, sługa Bożego, który tak jak powiedziałem, ochrzcił go. I my dokładnie nawiązujemy do tego, jesteśmy w 100% wierni Baden-Powellowi, ale też w 100% wierni ojcu Seven. Drugi filar jest to wiara chrześcijańska. Jesteśmy ruchem katolickim. W Polsce jesteśmy Stowarzyszeniem Wiernych Świeckich. Cały natomiast związek, Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy od roku 2003 posiada status Międzynarodowego Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych Prawa Papieskiego. Więc jesteśmy, z tego punktu widzenia, jesteśmy ruchem w Kościele, ruchem świeckich w Kościele. Wiara chrześcijańska. Wiara chrześcijańska, czyli pierwszeństwo, powołanie do świętości. Integralnie katolickie, pewne elementy, można powiedzieć, religijne, nie są pewnym dodatkiem. Są, nasza pedagogika jest ściśle integralnie katolicka. Pozwolę sobie przytoczyć rotę przyrzeczenia, bo ona może dobrze oddaje to, czym jakby pewnym, jakimi wartościami i w czym jest przesączone całe nasze jakby wychowanie. Ono jest trochę odmienne, jak być może takiego, z którym są przyzwyczajeni radiosłuchacze, a brzmi tak: na mój honor, z łaską Bożą, to jest ten właśnie istotny element, bo wychowanie religijne, czyli nadprzyrodzone, no tylko przez sakrament oczywiście, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać prawa harcerskiego. Jest to rota przyrzeczenia, którą składa każdy harcerz i harcerka, którzy wstępują do stowarzyszenia. Mamy tutaj oczywiście odwołanie do honoru, do łaski Bożej. Też mamy pewne wartości, może nie tyle wartości, też Pan Bóg nie jest wartością, jest, no, jest bytem osobowym, ale zgodnie z Ordo Caritatis jest na początek Bóg, później Kościół, ojczyzna i w tej kolejności dalej Europa chrześcijańska. I tutaj dochodzimy do właśnie tego trzeciego elementu, trzeciego filaru, trzeciej nogi. Jest to jedność Europy chrześcijańskiej, stąd ci skauci Europy. Ale Europa w rozumieniu, tak jak już mówiłem, Europa chrześcijańska tutaj w przyrzeczeniu, w rozumieniu nauczania Jana Pawła II jako odbudowa pewnej jedności duchowej starego naszego kontynentu, w nauczaniu, no nie tylko zresztą Jana Pawła II, ale i Benedykta XVI i Franciszka, czyli jest to jedność Europy chrześcijańskiej. Skauci Europy w ogóle powstali w 1956 roku na gruzach kolonii, w cieniu zniszczonej katedry w kolonii, w Niemczech. To byli nawet, generalnie byli Niemcy, był jeden Francuz, ale właśnie w kontekście wojny światowej padła idea, że tak dalej nie można, że to, co nas jednoczy, to jest chrześcijaństwo, jesteśmy braćmi, synami tego samego Boga, a jak możemy pomóc, żeby nie powtórzył się taki kataklizm? Najlepszą metodą jest scouting, jest metodą sprawdzoną. Ja też to mogę zaświadczyć jako rodzic, ja przeszedłem całą formację i widzę te efekty też w rodzinach moich przyjaciół, moich kolegów. Cieszę się też, że kolejne rodziny dołączają, bo mogę powiedzieć, że no, stowarzyszenie rzeczywiście przeżywa ostatnio duży rozwój, zainteresowanie, bo o ile 2-3 lata temu, 4 lata temu było nas około 1500 osób, stosunkowo niedużo w całym kraju, w tym momencie jest nas 3500, więc muszę powiedzieć, że dynamika jest bardzo duża i to głównie dzięki temu, że coraz więcej rodziców z różnych miast, jak tutaj obecni małżonkowie, przyłączają się do nas i sami się włączają, nawet ludzie, którzy nie byli wcześniej skautami, nie mieli doświadczenia harcerskiego, sami zakładają mundury, żeby być bliżej tych młodych. Trochę o pedagogice jeszcze chciałem powiedzieć. Oczywiście nasze wychowanie rozgrywa się w dwóch niezależnych nurtach, męskim, żeńskim, nie ma koedukacji. Te nurty, wychowanie w tych nurtach rozgrywa się, że tak się wyrażę, w trzech poziomach wiekowych, które stanowią pewien komplementarny system wychowawczy. Jest to gałąź żółta, ta najniższa, są to wilczki. To jest wiek 8-12 lat, którzy pracują w oparciu o Księgę Dżungli Kiplinga. Ich patronem jest święty Franciszek z Asyżu, zresztą taki totem ze świętym Franciszkiem, z wilkiem każda gromada posiada. I głównym celem wychowawczym jest to jakby otwarcie na innych, wydobycie się z tego dziecięcego egoizmu. Jest takie skrótowe hasło, ja i inni. Jest to też ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę. Dalej to jest gałąź zielona. No zielona, bo kolor żółty, ten pierwszy, to jest gałąź wilczki, to gałąź żółta, to kolor słońca, radości, naturalnie się kojarzy. Kolejna gałąź jest to gałąź zielona. No, w Polsce też jakby tradycyjnie harcerska, to jest zielona, czyli puszcza, przyroda i tak dalej. Jest to wiek 12-17 lat. To jest też trochę inaczej. jest to jakby można powiedzieć taka esencjonalna gałąź ta wiekowa w harcerstwie. Jest to pedagogika wspólnotowa. Podstawą jest system małych grup, zastępów.
Jak oni się nazywają? Bo Wilczki to było...
Harcerze.
To są harcerze, tak?
Tak, harcerze i harcerki.
I patron?
Patronem jest święty Jan Bosko.
Dziękuję.
To jest, można powiedzieć, pedagogika wspólnotowa. Nauka życia w społeczeństwie. Oczywiście jest formacja charakteru indywidualna, ale też nauka życia w społeczeństwie. I to jest to, o czym też chyba już była tu mowa, że to jest trochę takie, że to się rozgrywa w formie takich band, takich band podwórkowych trochę, tego, co chwyta młodzież. Może nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo może niektórych odstraszyć banda, ale no grupa, można tak powiedzieć. Grupa 5-8 dziewcząt, chłopców pod wodzą, to jest bardzo istotne, pod wodzą starszego, tego 16-17 latka. I to jest istotne, żeby ci chłopcy albo dziewczyny nie byli w jednym wieku, bo do końca nie chodzi nam taką paczkę, że tutaj będą robić rzeczy, tylko ona musi też przypomnieć trochę rodzinę. Jak w rodzinie wielodzietnej są starsi, młodsi i ci starsi naturalnie przejmują opiekę nad młodszymi. Tak się dzieje w takim zastępie. My chcemy, żeby ci zastępowi byli trochę starsi i tak, żeby były dzieci w różnym wieku, czyli jest 17-latek nawet, 16, 15, nawet 13-latek. I to jest o tyle ważne, że te zastępy są w pełni samodzielne, bo skrótowo wychowanie w tej gałęzi to duża dawka samodzielności, duża dawka odpowiedzialności oparta na zaufaniu. To jest podstawa. Oparta na zaufaniu. A do tego stopnia, że obóz letni, podstawowa czas tego wychowania, to te zastępy same obozują wręcz. Znaczy to organizujemy samodzielne obozy, nie ma żadnych zgrupowań. Taka drużyna jedzie do lasu, 2-4 zastępy. Każdy zastęp ma swoje własne obozowisko. Oni sami tam gotują. Nie ma kucharki, nie ma starszych harcerzy, którzy gotują. Czy ci 15-16 razem gotują? To jest wspólnota życia po prostu. Na 24 godziny, 7 dni, czy tam, przepraszam, na obozie to 14 dni, czy nawet 21 dni. I to jest wszystko bardzo takie, można powiedzieć, naturalne, nie ma nic wymuszonego. To jest naturalne życie. Oczywiście przeżywają różne przygody, przygoda i przyjaźń. To też można inaczej tak skrótowo to określić. Przez przygody i przyjaźń, bo tak naprawdę my wychowujemy się w kontakcie z osobami. Wychowanie to nie jest wychowanie do jakiejś idei. Pan Bóg też nie jest ideą. My musimy się jakby zjednoczyć z nim. Tak samo wychowanie to jest wychowanie wraz z innymi. Dobrze, a to już wystarczy może w tym momencie, bo myślę, że będą dalej pytania. Mamy najstarszą gałąź wiekową, to jest ona się nazywa droga. To też ma duże znaczenie. To są przewodniczki, wędrownicy, wiek od 17 do 24-25 lat, tak mniej więcej, życia. I to jest takie ważne też zauważenie, że skauting katolicki, harcerstwo katolickie, bo to wymienię nazywamy, myślę, że tak można powiedzieć, że cechuje pewna ograniczoność. To znaczy, że harcerstwo dla nas jest metodą wychowawczą. Dlatego ona się kończy w pewnym momencie. Oczywiście ja zakładam mundur, tutaj nie widać, Michał Połamasz jest w mundurze oczywiście, w krótkich spodenkach, ale my, którzy jesteśmy, już nie jesteśmy skautami, harcerzami, sensu stricto, jesteśmy dlatego, że jesteśmy dla innych, a metoda wychowawcza polega na tym, że to jest też transpozycja, można powiedzieć, świata tych wartości dorosłych dla młodych, tak, i przy pomocy pewnych narzędzi. Jednym z narzędzi jest mundur, my zakładamy, jesteśmy z innymi, ale dlatego, że im służymy. Powracając do drogi, przewodniczki wędrownicy to jest bardziej taka formacja indywidualna, bardziej już nie taka wspólnotowa, jest to rozeznanie powołania swojego życiowego, no i też tego wymiarze nadprzyrodzonym. Tu przykład mój, na przykład ja pochodzę z dosyć niedużej miejscowości, to jest Nałęczów pod Lublinem, ale w pewnym okresie większość powołań kapłańskich to pochodziła z naszej drużyny harcerskiej. Na przykład mój były przyboczny, ja byłem drużynowym tam, jest teraz zakonnikiem. Jest franciszkaninem konwentualnym. I też dalej służy, bo też jest duszpasterzem gdzieś tam dziewczyn naszych. I hasłem to jest ja dla innych. Dewiza tej gałęzi to jest służyć. I to jest ciekawe, że wszyscy wędrownicy w całej Europie i przewodniczki, bo nie ma koedukacji, jak mówiłem, wszyscy wędrownicy mają brązowe chusty. To jest też kolor taki, też zakonnicy wybierają taki kolor nieprzypadkowo. Dziewczyny mają kolor taki amarantowy, taki ceglany, czerwony, niektórzy mówią. To jest kolor cierpienia służby. I patronem jest święty Ignacy Loyola. Dla chłopaków, dla dziewczyn jest to święta Teresa z Lisieux, czyli mała Teresa. Jeszcze może krótko takich zasadniczych celach, bo Baden-Powell napisał, że gdzieś tam tłumaczył, że scouting ma cztery cele. To jest troska o zdrowie i rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłu praktycznego, formacja charakteru. To już mówimy, że celem harcerstwa jest to ukształtowanie mężczyzn i kobiet z charakterem. I czwarty cel, czwarty wymiar jest to służba. Bardzo istotny. Natomiast, tak jak powiedziałem, Jacques Sévin, Jakub Sévin, jezuita, dodał bardzo wyraźnie Pana Boga jako ten element. Można powiedzieć, że te cele można obrazować, te pięć celów można przedstawić jako pewnego rodzaju wagę. Czyli wszystkie one muszą być w równowadze. Jeżeli jeden odpadnie, to wszystko się zawali. Oczywiście my wiemy, że Pan Bóg jest u podstawy wszystkiego. Jesteśmy scoutingiem katolickim, integralnie katolickim. To nie jest dodatek. Myślę, że o tym będziemy jeszcze dłużej, więcej możemy o tym powiedzieć. No, po prostu stawiamy pierwszeństwo powołania dla świętości, tak jak już mówiłem na początku. I także przyrzeczenia nie może złożyć ktoś, kto nie został ochrzczony. We Francji czy na Zachodzie zdarza się, że po prostu na obozach są szty, na różnych imprezach skautowych są bierzmowania i tak dalej. Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy. W Polsce jest nas 3,5 tysiąca. Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy jako ruch w kościele, osobny od Światowego Ruchu Skautowego, liczy około 60 mniej więcej tysięcy ludzi. Największe organizacje to są francuska, to jest tradycyjnie katolicka, włoska. Prawdę mówiąc, my jako Polacy jesteśmy tak dynamiczną, że nie wiem, czy jesteśmy najwięksi, ale organizowaliśmy duże zloty też dla całej organizacji, więc możemy o tym dłużej powiedzieć, ale możemy być dumni, że tak powiem, z Polski.
I to tyle rzecznik prasowy na początek.
Na początek.
Ja bym chciał wiedzieć bardziej, rodzice, myślę też, w jaki sposób to jest realizowane, bo formacja jest w ciągu roku szkolnego i w czasie wakacji. To jest oczywiście zróżnicowane. Jak to wygląda? Może pan Michał tutaj powie.
Tak, dokładnie. Wszystko inaczej wygląda zależnie od gałęzi wiekowej, o czym przed chwilą Tomek powiedział. Jeśli chodzi o wilczki, zbiórki się odbywają najczęściej raz w tygodniu, najczęściej w soboty. Wilczki przychodzą na zbiórkę pod wodzą akeli, pod wodzą starszych wędrowników czy też przewodniczek. Idą do lasu bądź do salki i głównym elementem, który realizują, to jest zabawa. To jest zabawa, to jest poznawanie Pana Boga, poznawanie zwierząt dżungli, tak żeby ta zbiórka była dynamiczna, radosna. Wiadomo, dzieciaki potrzebują troszkę się wybiegać po to, żeby przyjść do domu i żeby rodzice mieli chociaż troszeczkę spokoju, ale też tak zawsze nie jest oczywiście.
Była mowa, że te wilczki mają takie zadanie wyrabianie otwarcia na innych, zwracanie uwagi na kogoś innego, nie tylko ja sam, bo małe dziecko czasami jest w domu i on pępek świata, a tutaj jest nauka jednak bycia we wspólnocie jakiejś.
Tak, dokładnie. Już właśnie od tego wieku 8-9 lat staramy się wprowadzać codzienny dobry uczynek. Przypominajmy o tym właśnie wilczkom na zbiórkach, o tym, że codziennie muszą ten przynajmniej jeden dobry uczynek zrobić, czy dla swoich kolegów, czy dla rodziców właśnie po zbiórce, tak żeby od tych najmniejszych elementów było to realizowane. I szefowie powinni też zwracać uwagę na każdy taki dobry uczynek, który dzieci wykonują, żeby ich zachęcić do kolejnych, żeby to się nie skończyło na tym jednym. Biwaki są raz na 3 miesiące, to jest taka albo dłuższa zbiórka całodniowa, albo krótki wyjazd. I wakacje jest obóz letni, który trwa najczęściej 7 dni. Więc to jest, chodzi o wilczki. Harcerze i harcerki mają ten program pracy bardziej skomplikowany. Rok harcerski dzieli się na 4-5 cykli, zależnie od drużynowego, jak to sobie podzieli. I wszystkie zadania realizowane w ciągu roku przez każdy z zastępów prowadzą do przygotowania się do obozu letniego, który jest takim sprawdzianem. Tak jak tu już właśnie wcześniej Tomek mówił też, nie jest to łatwy obóz. To jest obóz, który jest wymagający, gdzie każdy zastęp sam musi sobie przyrządzić posiłki, uczestniczy w grach, musi sobie zbudować obozowisko. Nie śpimy pod namiotami, tylko każdy ze stępów buduje tak zwane platformy, czyli domek na wysokości. Z żerdek, ze sznurka, nie używając gwoździ, każdy indywidualnie harcerz, harcerka musi sobie zbudować prycz, na której spędzi cały obóz. I wiadomo, im lepiej do tego podejdzie, im lepiej to zrobi, tym później będzie się wygodniej mieszkało. I to są właśnie te pierwsze 3 dni obozu. Później, tak jak powiedziałem, właśnie są różne gry, różne zabawy, Explo, wyjście do ludzi, olimpiada sportowa. I oczywiście ktoś, kto nie zrealizuje programu pracy w ciągu roku, pojedzie na obóz nieprzygotowany i ten obóz może się okazać dla niego pewną taką porażką. Więc to jest ważne. W tym roku...
Z ramienia rodziców właśnie chciałabym wejść i powiedzieć o przykładzie pewnej mamy, która opowiadała, jak zwoziła właśnie swojego syna z takiego obozu harcerskiego. To mówi, że musiała wracać z otwartym oknem w samochodzie, bo chłopiec właśnie po tak długim pobycie w lesie pachniał odpowiednio.
Naturą. Tak,
naturą i nie tylko. I mówi, że całą drogę właśnie do domu spał. Potem w domu 24 godziny spał. Natomiast następne 24 godziny cały czas nawijał, jak było fantastycznie, co zbudowali, pokazywał zdjęcia, pokazywał filmy, po prostu zafascynowany tym, co przeżył. No, wspomnienia nie do pisania.
A nawiązując do tej służby, o której tutaj pan Leszek dopytywał i Michał o tym wspominał, sami byliśmy też my zafascynowani, kiedy przyglądamy się skautom, czy to na jakichś tam krótszych obozach. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym, jak zarówno i dzieci, i młodzież sama wychodzi przed szereg i pyta, czy nie trzeba czegoś pomóc, zarówno wewnątrz swoich grup, jak i w stosunku do osób dorosłych.
Może przerwijmy na chwilę tą relację z działalności, powiedzmy, rocznej, formacji rocznej skautów, ponieważ jest to Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, więc posiada z ramienia Kościoła Katolickiego swojego asystenta. Jest nim ksiądz Marek Adamczyk, z którym właśnie połączyliśmy się. Halo, halo.
Halo, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Boże. Proszę, Boże. Księdza, proszę powiedzieć, jaka jest rola księdza i co ksiądz ma do roboty u tych skautów?
No, rola księdza wynika ze specyfiki samej organizacji, pewnej formacji i pedagogiki. Znaczy, z jednej strony jest tak, że również w tej formacji religijnej jest realizowany ten szalony, ale skuteczny pomysł wychowania młodych przez młodych. Więc niektóre rzeczy, które zwyczajowo spełnia ksiądz, prowadzi szef, trochę starszy harcerz. Na przykład w zastępie takim 7- czy 8-osobowym modlitwę przed posiłkiem prowadzi zastępowy, ten szef tej bandy zastępu. Modlitwę całej drużyny złożonej z kilku zastępów prowadzi drużynowy. I jest czymś naturalnym, że w czasie obozu rozlega się gong, jakiś dźwięk, i wszyscy odmawiają Anioł Pański. Nawet jeżeli jest gdzieś ksiądz w pobliżu, to modlitwę prowadzi starszy harcerz. Dlaczego to jest takie ważne? Dla tych chłopaków, dla dziewczyn, często nieco starszy kolega jest większym autorytetem niż ksiądz, który no, pewne zadania ma przypisane. Więc to wychowanie, ono również odbywa się w tej formule rówieśniczej. Ja może odwołam się do takiego konkretnego przykładu. Pamiętam, kiedyś zapytałem jednego z ważnych szefów harcerskich, jaki był przełomowy moment w jego formacji harcerskiej, w jego doświadczeniu bycia harcerzem. I ten człowiek, który miał rodzinę, wiele dzieci, pełnił bardzo poważne funkcje, powiedział o takim epizodzie wtedy, kiedy był jeszcze harcerzem. Jego kolega z zastępu wziął go na przechadzkę i zaproponował odmówienie dziesiątki różańca gdzieś w drodze. I ten człowiek mówi, dla mnie, nastolatka, to, że przyjaciel proponuje mi różaniec, no to było niezwykłe przeżycie. Taka naturalność, bezpośredniość. Więc ksiądz jest po to, żeby też patrzył, że ten proces wychowania młodych przez młodych przebiega harmonijnie, prawidłowo. Natomiast niezwykle ważna jest obecność księdza na obozie i w takiej systematycznej pracy z harcerzami. Na obozie jest msza święta każdego dnia, więc ta obecność kapłana, który sprawuje posługę sakramentalną, jest naprawdę bardzo ważna. A z drugiej strony to jest tak, że ta formacja religijna, to ona jest dopasowana do wieku i etapu rozwojowego. To, o czym wspomniał Tomek, ten podział na wilczki, harcerzy, wędrowników. W każdej z tych gałęzi jest trochę inne akcenty położone na formacji, trochę inne zadania i trochę inna rola księdza. W przypadku gałęzi żółtej, wilczków, no to jest posługa sakramentalna, obecność księdza, przyjaźń z dzieciakami, nauka modlitwy, ale też pokazywanie, gdzie swój egocentryzm mogą ograniczać. W przypadku gałęzi zielonej, no to jest taka naturalna posługa gdzieś w lesie, sprawowanie mszy świętej, spowiedź święta, przygotowanie chłopaków do przyrzeczenia harcerskiego. Natomiast niezwykle ważna jest rola kapłana w gałęzi czerwonej. Tam, gdzie mamy do czynienia często już z dorosłymi ludźmi, nastolatkami, którzy podejmują jakąś odpowiedzialność. I tam wędrownicy często korzystają z kierownictwa duchowego. Często jest tak, że ksiądz towarzyszy w takim indywidualnym rozpoznaniu drogi życiowej, zadań, które harcerze powinni pełnić. A to jest tak, że no, niezwykle urokliwa jest ta naturalność formacji i duchowości. To nie jest tak, że jest jakiś dodatek do życia harcerskiego. To jest właśnie ten element duchowy. To jest tak, że cała formacja, całe życie, cały styl harcerski jest przepojony tymi elementami nadprzyrodzonymi. No na przykład jest wędrówka kręgów. Starsi harcerzy idą i zawsze jest czas na różaniec. Zawsze jest taki moment, że jest przerwa. Każdy bierze swój egzemplarz Pisma Świętego i jest godzina drogi. Wtedy jest rozwa. Każdy indywidualnie gdzieś tam siedząc w trawie rozważa fragment Pisma Świętego. Robi taką medytację. Więc też takie uważne patrzenie, że te wszystkie elementy są obecne. To też jest bardzo ważna rola kapłana.
To znaczy ksiądz specjalnych jakichś wykładów, kateches nie ma, tyle co po prostu w trakcie sprawowania mszy świętej, homilię. Natomiast ksiądz towarzyszy wszędzie, we wszystkich zajęciach i, że tak powiem, ma możliwość dopowiedzenia czegoś, tak?
Oczywiście jest miejsce na te wykłady. Takie wykłady, konferencje, które mają charakter uporządkowany, w przypadku zwłaszcza tej starszej gałęzi, to jest czas na mówienie o czystości, o modlitwie, o życiu sakramentalnym. I często jest tak, że jak się prześledzi taką harcerską drogę, to widać, że te konferencje, one w taki systematyczny sposób gdzieś były wpisane w ten rytm życia, kręgu czy ogniska w przypadku dziewczyn. Natomiast ja osobiście uważam, że nie do przecenienia jest ta katecheza, która jest mówiona trochę mimochodem, w drodze. No tak. Wtedy, kiedy taka katecheza, która jest dawana w przypadku takiej żywej obecności księdza, mm-hmm. przy ognisku, w czasie wędrówki, no to są często rzeczy, które mają większy wpływ na kształtowanie mentalności i takiej religijnej wrażliwości chłopaków niż usystematyzowane katechezy. A poza tym to jest trochę tak, że jak ksiądz jest na obozie, zna pewien styl harcerskiego życia, to łatwiej mu się odwołać do takich obrazów i do takich symboli, które chłopcy i dziewczyny, harcerze i harcerki łatwiej rozumieją, przyjmują, bo to jest część ich świata. Mhm. To jest część ich świata.
I ksiądz jest asystentem z ramienia episkopatu, ale mamy harcerzy 3,5 tysiąca w Polsce, skautów Europy. Czy są jeszcze księża w poszczególnych ośrodkach, którzy posługują?
Tak, no, jakby to jest takim ideałem, żeby każda jednostka miała swojego duszpasterza. Ponieważ jest tak, że jednostki są przy parafiach, to naprawdę wyjątkowo się zdarza, żeby gdzieś istniała jakaś jednostka, która byłaby przy szkole albo nie byłaby przy konkretnej parafii. To wtedy tą funkcję duszpasterzy często po prostu pełnią księża wikariusze, księża, którzy z ramienia proboszcza zajmują się taką jednostką. Natomiast oczywiście każdy krąg, każda drużyna powinna mieć takiego duszpasterza, który się tą jednostką zajmuje.
Dobrze, dziękuję księdzu za włączenie się i jeszcze byśmy prosili księdza na zakończenie, ale to już może poza anteną realizator dźwięku z księdzem porozmawia. Serdeczny Bóg zapłać, to na początek, a my teraz wracamy tutaj.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże. Wracamy jeszcze może na chwileczkę jeszcze, co by należało dopowiedzieć, bo już właściwie powinniśmy prosić słuchaczy o telefony. Co jeszcze by należało dopowiedzieć, żeby uniknąć zbędnych pytań? Co jest jeszcze ważne w takim spojrzeniu właśnie rodzica na rolę scoutingu? Dlaczego właśnie warto dzieci, starać się dzieci umieścić w harcerstwie, które zdecydowanie identyfikuje się jako katolickie, gdzie właśnie jest i modlitwa, i msza święta, jak na obozie nawet codziennie. Co, niech się, bo tu sami rodzice siedzą przy stole. Powiedzcie Państwo.
No myślę, że to, co najważniejsze, to to, że my jako rodzice dajemy naszym dzieciom takie bezpieczne środowisko, rówieśników, przyjaciół, tak? W momencie, kiedy słabnie już nasz autorytet, drużyna robi jakby robotę za nas, tak? Bo drużynowy coś nakaże odgórnie. Taki właśnie przykład też jednej z mam, który słyszałam, która nie mogła wyprosić obcięcie włosów u swojego chłopca. Syna, właśnie włosy sięgały już za ramiona, on zapierał się, że nieobetnie. Drużynowy powiedział, że nikt na obóz z długimi włosami nie jedzie i w przeciągu godziny włosy zostały ukrócone. Także no, tego właśnie szukamy dla naszych dzieci. Potem tutaj właśnie, jak już ksiądz nadmienił, pewne konferencje są prowadzone na takich zbiórkach, na wyjazdach, więc nasze dzieci dostają jakby takiej możliwość budowania kręgosłupa moralnego, że on ma kolegów, wśród których jakby on nie wstydzi się być dobry, tak? Nie wstydzi się być czysty.
To przepięknie widać, kiedy taki młoda osoba, dziewczyna, chłopak przekonuje się, że wiara, że bycie dobrym dla drugiego człowieka nie jest czymś zarezerwowanym tylko i wyłącznie dla dorosłych czy wręcz starych, ale jest to odnajdywane w moich rówieśnikach. To niezwykle mocno utwierdza każdego młodego człowieka w tym, żeby też do takiego ideału dążyć.
Pani Magdaleno, ja się przyczepię tu do tego przykładu, który pani dała na początku, że wraca syn z obozu letniego, no i trudno zamknąć okno w samochodzie. To chyba przez przypadek jakoś to było gdzieś na pustyni, że tylko piaskiem się myli, nie było jeziora, wody. Jak to było?
Nie chcę wyręczać tutaj, ale myślę, że to nie jest zasada, raczej wyjątek, ponieważ bycie uporządkowaną osobą, do tego dążymy, no to też obejmuje codzienno, że tak powiem, czynności higieniczne. Natomiast siłą rzeczy z młodymi różne bywa. Cóż można powiedzieć?
Mała grupa i brakło akurat jakiegoś nacisku w tym kierunku. Często myśl się skraca życie, tak. Jeszcze nie, tej dewizy nie przełamał.
Znaczy, jak pamiętam swoje obozy, to zawsze pierwsza czynność to było wskoczenie do jeziora albo do rzeki.
No właśnie. Tak zawsze było, bo przecież trzeba mieć gdzieś gary, menaszki, prawda? Woda jest potrzebna.
Nie, ja myślę, że to trzeba traktować tak z przymrużeniem oka. Chodzi o to, że rzeczywiście ci chłopcy świetnie się czują, tak? Potrafią się spocić, potrafią się ubrudzić, a potem potrafią się umyć i potem potrafią adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przy zachodzie słońca, tak? I to właśnie jest piękne i bardzo by nam się marzyło, żeby nasze dzieci przez to przeszły.
Tak, tutaj chodzi o zobrazowanie właśnie takiej sytuacji, że powiedzmy zabieramy dziecko do piaskownicy, ubieramy w piękne ubranie i mówimy tylko się nie pobrudź. No nie o to chodzi, tak? Właśnie w tą drugą stronę, tak? Teraz jesteś w piaskownicy, jest czas tylko i wyłącznie dla ciebie, buduj, ubrudź się może nawet, ale po coś dobrego, tak? Naucz się współpracować z tymi, którzy są w danym momencie w piaskownicy, tak? Dzielić się grabkami czy wiaderkiem. i stwórzcie coś razem ciekawego, jakiś zamek, jakieś tunele i przenosząc to właśnie na grunt takiego obozu, zbudujcie razem ołtarz na przykład, tak, czy zbudujcie szałas, czy też stańcie w zawodach.
Jeśli mógłbym dopowiedzieć kilka, bo to jest dosyć istotne, bo współcześnie no, harcerstwo, scouting no, konkuruje z wieloma innymi przestrzeniami i to też niestety z rodzicami, którzy wolą wysłać właśnie dzieci, młodzież na, nie wiem, naukę języka angielskiego dodatkową, na tenis, na konie, czy jakieś tam robotykę, która rozwija intelekt w różnych aspektach, niż na harcerstwo, które kojarzy się z zabawą. No jest to błąd, jeśli mówimy przynajmniej o naszym harcerstwie. Jest to zasadniczy błąd, ponieważ ono tutaj dostanie takiej formacji i to taka anegdotka, ponieważ jeden z naszych szefów jest no, partnerem dużej kancelarii międzynarodowej i kiedyś właśnie miał taką wypowiedź właśnie dla nas, ale nie tylko on, bo wielu naszych szefów no, gdzieś tam już w dorosłym życiu zajmuje jakieś odpowiedzialne miejsca, ale tenże szef opowiadał, że uczestniczył w wielu szkoleniach międzynarodowych, tylko zawsze po każdym takim szkoleniu miał refleksję, że to wszystko już miał w harcerstwie. To wszystko miał w harcerstwie, więc wysyłając dzieci właśnie do harcerstwa nie traci się, a tylko zyskuje, bo harcerstwo, scouting katolicki motywuje, żeby być jak najlepszym. To znaczy tak, bo naszym wzorem jest Pan Jezus, doskonały Bóg, doskonały człowiek, czyli trzeba być doskonałym człowiekiem. Wymiar religijny nie może wisieć, znaczy życie religijne nie może wisieć w powietrzu. Łaska buduje na naturze. Gratia supponit naturam. Więc jest tu zachęta też i bardzo istotna do nauki. I to też kolejna anegdota. Jeden z takich naszych szefów, instruktorów, teraz już, no już jest, skończył studia, ale gdzieś czytałem jego wypowiedź, że jak przyszedł do harcerstwa w wieku, no tam student, licealnym bodajże, tego średnia była 4.0. Ale później jak się zaangażował w harcerstwo, a już jako starszy, więc podjął odpowiedzialne służby, drużynowy, gdzieś tam inne różnych rzeczy, jego średnia była 4.5. Jeszcze jeden aspekt, bardzo istotny, trochę mniej o nim mówiliśmy, to jest aspekt ten europejski, to znaczy my jesteśmy skautami Europy, to znaczy, że mamy braci w całej Europie, mamy bardzo wiele wspólnych imprez z młodymi z różnych krajów i co ciekawe, o tym nie mówiliśmy, ale mamy te same mundury, to samo przyrzeczenie, te same zasady, ten sam język, no, tą samą wiarę przede wszystkim, bo to wszystko bazuje na tej wspólnej wierze. Więc nasi młodzi ludzie sami się uczą bardzo chętnie języków obcych, nie mają żadnych kompleksów, jeżdżą po Europie, nasi drużynowi w wieku na przykład 20 lat organizują, nie ma problemu, bo to starsi pomogą, nie ma problemu, żeby zorganizować obóz z Hiszpanami w Pirenejach, bo takie też są przypadki, nie ma problemu, żeby zorganizować obóz na przykład we Francji. Cztery zastępy jadą, można to zorganizować. I to jest dla rodziców też, może z takiego punktu widzenia może takiego, no współczesnego, ale faktycznie ktoś mi opowiadał, że do znanej firmy doradczej przyszedł właśnie jeden z naszych szefów i pokazał swoje CV, w którym napisał, że organizował 5 obozów międzynarodowych, tu z Francuzami, z Niemcami, gdzieś tam na zachodzie i został przyjęty. I później opowiadał, bo ten jego pracodawca już później się z nim przyjaźnił, powiedział tak, że faktycznie jak rozmawiałem z tobą, zobaczyłem twoje CV, to zrozumiałem, że ja muszę mieć tego człowieka. Muszę mieć tego człowieka. No, nie powiem, że harcerstwo jest jakąś przepustką do kariery, bo nie o to chodzi, bo każdy powinien zająć swoje miejsce w społeczeństwie, natomiast jest, wydaje mi się, wymierną, może być wymierną pomocą w tymże. I ten wymiar europejski naprawdę, naprawdę działa. Tu może później powiemy, w tym momencie właśnie odbywa się wielki zlot Eurojam. 12 tysięcy przewodniczek i skautów z całej Europy, we Francji, w pobliżu Lizie zgromadziło się. Może Michał, jeśli będzie okazja, Michał właśnie wrócił stamtąd, mógłby coś może więcej opowiedzieć.
Ale to może troszeczkę później. Oczywiście. I nawet Ojciec Święty też skierował słowo do skautów zgromadzonych na tym Eurojam 2014. Także dziękuję bardzo. Może tyle tytułem wstępu i za chwilę poprosimy słuchaczy.
Tak, podaję numery telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600-100 lub 536-600-200 i dla słuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33 lub 48-56-655-23-66.
Masz w sobie wiarę, kiedy się zdaje, że już nie wyjdzie nic.
Ona daje siłę, by się wzbić.
Nic nie jest niemożliwe, choć są dni, gdy trudno uwierzyć w to.
I łatwiej lęk ukrywać, niż pokonać go.
Jednak mówisz sobie, walcz, kto miałby być
lepszy niż ty.
Audycja dla małżonków i rodziców. Drodzy Państwo, dzisiaj temat scouting pomocą w wychowaniu. Mamy tutaj w studiu przedstawicieli Międzynarodowego Związku Przewodniczek Skautów Europy z Federacji Skautingu Europejskiego. Tak, i to jest w Polsce, to się nazywa Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dorota z Lublina.
Witamy.
Chciałam serdecznie pozdrowić księdza i wszystkich druhów, którzy biorą udział w audycji i w ogóle wszystkich zawiszaków. Sama mam doświadczenia harcerskie jeszcze właśnie z harcerstwa niezależnego, z przedpowstania Zawiszy. No i miałam szczęście, że mój syn zdecydował się właśnie wstąpić, jest w tej chwili wędrownikiem. I tutaj chciałam powiedzieć troszkę o moich doświadczeniach. Ja serdecznie właśnie namawiam wszystkich rodziców, żeby zdecydowali się właśnie namówić swoje dzieci na działalność w harcerstwie, ponieważ szczególnie jeżeli chodzi o wychowanie nastolatka, o wyładowanie jego energii, pedagogika stosowana właśnie przez harcerstwo, szczególnie przez zawiszaków, bardzo jest pomocna nam rodzicom. Natomiast, tak szczerze mówię, rodzic też musi do tego dojrzeć, że bo chciałby z jednej strony dla swojego dziecka no, wszystkiego co najlepsze, wszelkich wygód, luksusów i tak dalej. I na przykład no, przeżywamy potworny szok, wiedząc jak dzieci spędzają czas na obozach, że przyjeżdżają, tam nic nie ma, same muszą sobie budować szałasy, to są takie platformy, gdzie plecione są ze sznurka maty, ale to w perspektywie ma no niesamowity wymiar pedagogiczny, że taki nastolatek uczy się po prostu samodzielności, zaradności, że później no, tak naprawdę no, nie ma trudności, której to dziecko nie byłoby w stanie pokonać. Także po prostu no, przekazuję moje świadectwo wszystkim rodzicom, żeby nie patrzyli na to, że dziecko jest brudne, bo powiedzmy, no, mimo że oni tak naprawdę mają obowiązek się myć, prać ubrania i tak dalej, no ale wiadomo, dziecko jest dziecko i bywa z tym różnie, że dziecko po prostu samo musi jeść, jak zrobią na przykład naleśniki z dodatkiem soku do ciasta, które im się przykleją do tego, no to jedzenie jest no, trudne do wykonania, ale muszą sobie po prostu no, poradzić, zdobyć doświadczenia, które potem zaprocentują im w przyszłym życiu i zaprocentują w przyszłości w wychowaniu.
Dziękujemy Pani Doroto za to świadectwo. Mamy, myślę, że rodzice nas słuchają i wnioski wyciągają.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie Pan obchalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Olsztyna, na imię mam Jolanta. Jestem mamą skauta.
Witamy.
Świeżo, takiego można powiedzieć, upieczonego skauta. Dlatego, że dopiero syn od jesieni tego roku w pełni uczestniczy w ruchu skautowskim.
To znaczy Wilczka jest, tak? Jest Wilczkiem?
Michała, tak. Nie Wilczkiem, harcerzem, ale chcę pozdrowić druha Michała Połamarza. On
siedzi
będzie
tutaj.
Wiedział, o kim mowa, dlatego, że ja jestem mamą Józka. Józek w tej chwili jest właśnie we Francji, na Eurodżamie i chcę w tym miejscu uwielbić Pana Boga i podziękować za to, że trafiliście skauci do Olsztyna. I tutaj ze strony nas, rodziców, na pewno znajdziecie wsparcie do szerzenia tej idei, i będziemy starali się ze wszystkich miar to wspierać, żeby się to rozwijało i żeby wydało piękny owoc tutaj na Świętej Warmii.
Tak, dobry wieczór, dziękuję bardzo. Dzisiaj miałem kontakt z chłopakami, u nich wszystko jest dobrze. Pieniądze się skończyły, ale to dobrze. To dobrze, i tak właśnie nie mają za co kupować, więc wszystko w porządku u nich.
Dziękujemy Pani Jolanto za ten telefon, za to świadectwo. Proszę bardzo.
Ja jeszcze chciałam się odnieść do tego pierwszego telefonu. Właśnie pięknie Pani powiedziała, tak, że chłopcy radzą sobie sami. U skautów Europy każda zbiórka wypełniona jest czynnościami, rzeczami, które do czegoś służą. To dzieciom może się wydawać, że one się bawią, natomiast to wszystko jest tak zaplanowane, tak zaprogramowane, że właśnie tego, czego dzieci uczą się w wieku 8, 12, 16 lat, to właśnie w przyszłości pozwoli im podejmować odpowiedzialne, trudne zadania. Także to potwierdzam, to tak jest.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom i Państwu w studiu. Witam serdecznie, Irena z Warszawy. Witamy, ja jestem mamą już 18-latka, który właśnie należał do harcerstwa katolickiego Zawisza. Początkowo należał do Wilczków, potem już był skautem. W tej chwili tak się losy potoczyły, że nie jest już harcerzem, natomiast to, co mu dało harcerstwo, to naprawdę bardzo dużo. On przyjeżdżając z obozu mówił do nas, słuchajcie, dzisiaj wy nie robicie obiadu, ja robię obiad. Robił tu makaron, kukurydza, kurczaki, także nauczył się tej samodzielności, gotowania, zaradności. Był bardzo szczęśliwy. Byli na obozie z chłopcami, nawiązały się przeróżne przyjaźnie. Jego przełożeni, oni spotykając się na zbiórkach, nie wstydzili się, stając na przystanku, zrobić znak krzyża na początku zbiórki i po prostu pomodlić się. Dla nich na obozie było wspaniałym przeżyciem, jak przyjechał arcybiskup Hozer i uczestniczył cały dzień z nimi. Oczywiście była uroczysta msza święta na ołtarzu, którzy sami zbudowali, ci harcerze młodzi sami zbudowali. Arcybiskup Hozer odwiedzał ich wspaniałe kryjówki różne, takie i nawet na drzewach porobione do spania, takie przeróżne prycze ze sznurków. Także był bardzo zachwycony i w ogóle jest to coś wspaniałego. Pomaga to w wychowaniu, dlatego że przełożeni, którzy czuwają nad tymi chłopcami, ich starsi, są to naprawdę odpowiedzialni młodzi ludzie, którzy potrafią i porozmawiać z nimi i na temat szkoły, i na temat problemów, i na temat wiary. Czytają Pismo Święte. Naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam wszystkim rodzicom, żeby jeśli tylko mają takie możliwości, wiem, że w Warszawie taki ruch działa, w różnych miejscach Warszawy, żeby jak najwięcej dzieci uczestniczyło właśnie takim harcerstwie katolickim Zawisza, bo owoce są naprawdę z tego wspaniałe i polecam jeszcze raz gorąco.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Pani Ireno. Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo za ten głos i tak właśnie zbierając tutaj te słowa piękne, mimo takiej najważniejszej zasady udziału dorosłych w skautingu, żeby nie zabierać miejsca, nie zagłuszać inicjatywy młodym, ich kreatywności, możliwości zaangażowania jako młodzi szefowie, istotne jest, aby tutaj pamiętać o tym, że skauting nie może obyć się bez dorosłych, bez rodziców. Dzieci i młodzież muszą mieć w nich oparcie.
Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy. Halo? Halo?
Jest tam ktoś na linii? Halo, halo?
Chyba się rozłączył.
Słuchacz się chyba rozłączył. Tak? Tak, ważne jest, że właśnie młodzi nie są zostawieni sami sobie, bo to mogłoby być jakoś zniechęcić rodziców. Proszę bardzo, pan Tomasz.
Tak, to jest bardzo istotny aspekt, na który wiele rodziców zwraca uwagę, żeby dzieci były bezpieczne. I nie mówimy tylko o dorosłych jako rodzicach, ale też o szefach. To znaczy wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich reguł ostrożności, jeśli tak można powiedzieć. Co więcej, na ten obóz letni, który jest rzeczywiście wymagający, już tu wiele słyszeliśmy, ale rzeczywiście daje najwięcej, ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś przyjdzie do drużyny w czerwcu, to na ten obóz pojedzie. Absolutnie nie. Na obóz letni może pojechać tylko taki harcerz albo harcerzka, który zgłosi się we wrześniu, czyli przejdzie cały etap, można powiedzieć, formacji, przygotuje się do tego obozu i rzeczywiście bardzo duży aspekt kładziemy na zachowanie pewnych reguł bezpieczeństwa. Mamy specjalny system szkolenia przeciw, że tak powiem, pierwszej pomocy i tak dalej, i tak dalej. Proszę być spokojnym.
Odbierzemy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam.
Witam, szczęść Boże.
Mirek z Opola, kłaniam się. Jestem instruktorem ZHR-u i chciałbym zapytać oczywiście o obecności, o sukcesach harcerstwa dla dzieci, młodzieży. No to nie ma dyskusji. Moja córka przeszła przez wszystkie obozy. W tej chwili potrafi się naprawić każdy sprzęt, jaki ma w domu, bez problemu. Natomiast mam kilka pytań takich technicznych. Jestem instruktorem i byłem ratownikiem i kwatermistrzem. Chciałem zapytać, jak zaopatrujecie się? Bo oni gotują, ja rozumiem, sami, więc nie mają kucharki.
Tak,
że jest kucharka. I mam jeszcze takie pytanie co do tych podestów. Przykrywacie to chyba namiotem jakimś, czy dermą, czy czymś takim. I u nas jest tak też, że komendant, ostatnio na przykład byłem na takich obozach, gdzie komendant wraz z klerykiem z seminarium naszego polskiego w ciągu jednego dnia zbudowali ogromny dla siebie, no nie mogę powiedzieć pałac, ale coś w rodzaju wielkiego wigwamu z desek i z beli, no i to jest codziennością. Także w ZHR-ze mamy duże doświadczenia, z tym, że wydaje nam się, że mnie się tak wydaje, że u nas jest bardziej to zaopatrzenie chyba bardziej zorganizowane, a u zawiszaków chyba dzieci czy młodzież musi bardziej sama się chyba zaopatrywać. Jeśli są błędzie, to proszę mnie poprawić. Życzę wszystkiego dobrego,
szczęścia, panie Mirku,
i pomyślności. Bardzo się cieszę. Podziwiam was. Życzę wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Mirku.
Z Panem Bogiem. Tak, dziękujemy. Z Panem Bogiem. To ja odpowiem jako praktyk obozów. Jeśli chodzi o platformy, to tak, oczywiście. Oczywiście są one przykryte. Chłopcy budują no jedno, dwu lub trzypiętrowe platformy, zależnie od doświadczenia zastępu, od wieku chłopców.
Czym przykryte?
Od umiejętności. I nad platformą jest albo namiot, po prostu stawiany tropik, albo plandeka. To zależy też, co mają, jak ta platforma, jaki ma kształt, co jest poręczniejsze. Więc oczywiście mają nakrycie głowy, tak żeby deszcz ich nie zmoczył w nocy, czy też samych rzeczy w ciągu dnia. Natomiast jeśli chodzi o samo zaopatrzenie, to ja praktykowałem to w ten sposób, że jeszcze przed obozem zastępy dawały mi listę rzeczy, produktów, które by chciały mieć na pierwsze dni obozu. Ja to wszystko tam sobie liczyłem w Excelu, ile potrzebujemy ryżu, ile ziemniaków, ile innych produktów. Jeździliśmy do sklepu, czy też załatwialiśmy w ten sposób, żeby z miejscowego sklepu ktoś przyjeżdżał i przywoził nam te produkty, a następnie rozdzielaliśmy między zastępy i każdy zastęp z otrzymanych produktów przyrządzał posiłki, które sam potrafił zrobić, żeby nie dostawali od nas produktów, z których, no nie wiem, nie będą potrafili czegoś zrobić, tylko żeby to były ich posiłki, które oni są w stanie zrobić.
Mamy telefon, tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin z Warszawy.
Witamy pana Marcina.
Szczęść Boże. Bardzo miło, chciałbym zrobić te wszystkich prowadzących, harcerzy. Ja dzwonię z takim pytaniem, ponieważ szukamy właśnie z żoną drużyny, tutaj do której moglibyśmy zapisać na nasze dzieci od września. I bardzo mi się podobała ta audycja. Mam natomiast jedną taką wątpliwość, o której tutaj rozwianie bym prosił. Mianowicie, tak jak patrzę na dzieci znajomych, tak, którzy są tutaj w różnych drużynach harcerskich, zarówno z ZKP, jak i z ZHR. Akurat nie mam tutaj znajomych, którzy mają dzieci tutaj w skautach Europy. Natomiast chciałbym zapytać tutaj o aspekt tutaj właśnie nacisku na drużyny niekoedukacyjne. Ponieważ z tego co patrzę, no to czy mam tutaj duży szacunek do harcerstwa jako właśnie do struktur tutaj rozwijających dzieci, tak, i kładących nacisk zarówno na rozwój indywidualny, jak i tutaj w grupie. Natomiast właśnie brakuje mi tutaj kwestii właśnie współpracy tutaj z harcerzami, z harcerkami między sobą, tak? Ponieważ później już tak, jeżeli wychowujemy do społeczeństwa, no to w tym momencie nie sposób pracować cały czas tak ze swoją grupą, tak, gdzie mamy wyłącznie pracują chłopcy z chłopcami, natomiast ta współpraca, czy to później w życiu zawodowym, tak, czy tak naprawdę na każdym etapie życia w społeczeństwie jest wymagana taka współpraca chłopców z dziewczynkami, czy później tak, nastolatków z nastolatkami. I no właśnie moje obserwacje są takie, że tutaj dzieci, które są w drużynach tych niekoedukacyjnych, tak, że mają, że tak powiem, gorsze relacje, tak, tutaj z kolegami czy z koleżankami w tym momencie, tak, że chłopcy z chłopcami dogadują się super, natomiast są większe problemy z komunikacją czy ze współpracą, tak. Tym uprości objaśnienie.
Tak, dziękujemy panie Marcinie, rozumiemy, proszę bardzo.
Tak, czyli współpraca dziewczyny-chłopcy. Tak, oczywiście nasze wychowanie rozgrywa się w osobnych jednostkach chłopaków i dziewcząt, ponieważ chłopcy i dziewczęta się różnią. Ja mogę, jestem takim przykładem, bo mam dwóch chłopców i dwie dziewczyny, dwóch synów i dwie córki, więc widzę zdecydowane różnice. I to ma sens, mogę powiedzieć. I to ma sens, że one się... Bo mężczyźni od kobiet się różnią, krótko mówiąc, i mają inne potrzeby i inne etapy rozwoju fizjologicznego nawet. Więc może postawię trochę radykalne taką tezę w tym momencie, ale tam, moim zdaniem przynajmniej, może to jest prywatne, ale że no, tam, gdzie jest koedukacja, no niestety ta formacja kuleje zawsze. Niestety tak jest. Ja proszę też pamiętać, że no harcerstwo to jest jednak tylko jakiś drobny, istotny, ale dla tych młodych to jest jakiś wycinek tego życia, ponieważ no większość szkoły są koedukacyjne, podwórka, no siłą rzeczy są koedukacyjne, wszyscy młodzi się spotykają. Ale powracając na ten grunt harcerski, w organizacjach harcerskich, o których pan wspominał, są dwie osobne, znaczy w ZHR-ze, osobne organizacje harcerek i harcerzy. My tak tego nawet nie stawiamy. U nas są nurty, ponieważ są to trochę inna nazwa, ale on też daje pewne konsekwencje dalsze, ponieważ też my tak ostro nie separujemy, nie chcemy gdzieś oddzielać, że to są osobne organizacje, ponieważ to są, muszą być komplementarne jednostki. To znaczy nasze obozy i wszystkie zajęcia, większość, no są osobno. Czyli tak jak już mówiliśmy, nie mamy pewnych obozów, które są gdzieś obóz dziewcząt, obóz chłopaków, no gdzieś niedaleko, nawet kilometr. Nie, absolutnie nie. Natomiast jest dużo, to oczywiście zależy też od wieku. U harcerzy jest trochę inaczej, a w wieku już tym starszym droga też trochę inaczej to wygląda. Natomiast są też wydarzenia w ramach parafii, gdzie chłopcy z dziewczętami się spotykają. Jest to na przykład msza szczepu niedzielna, gdzie też są pewne inne zadania. Są też na przykład rozesłanie na obozy, to jest taka duża impreza, gdzie też chłopaków i dziewczyny łączy. Jeśli chodzi o starszych, to już jest, można powiedzieć, większa, można powiedzieć, nie współpraca, ale większa, takie częstsze nawet relacje chłopcy-dziewczyny. Mogę powiedzieć, że moją żonę, albo nawet tak, ja tańczyć nauczyłem się na imprezie harcerskiej. To myślę, że o czymś świadczy. Może to jako podsumowanie.
I pan z chłopakiem nie tańczył, tylko z dziewczyną.
Nawet o tym nie pomyślałem.
No właśnie, no więc to jest normalne. Może chwila muzyki. Thank you. Scouting pomocą w wychowaniu. Odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maria.
Królina Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie.
Chciałem was pochwalić za bardzo ładną muzykę, która robi piękne tło do waszej fantastycznej audycji.
Kogo witamy?
Mam na imię Mirosław. Dzwonię z Dolnego Śląska.
Witam.
Słuchamy.
Jesteś młodszym duchem, ale starszym już wiekiem, też dawnym harcerzem. Natomiast współpracowałem we Wrocławiu przy kościele uniwersyteckim właśnie z ZHR-em, ale tak samo byłem w dzieciństwie i kwatermistrzem trzech obozów. Ale chciałem poruszyć pewien bardzo taki kontrowersyjny temat, który może być taki trochę zapalny. Otóż w międzyczasie była rozmowa jednej z osób, która jest w audycji, w studiu, na temat przygotowania duchowego na taki obóz. Ja postawiłbym taką tezę, że wskazane byłoby, żeby właśnie takich niepokornych z waszego środowiska odnaleźć po to, żeby takich zabierać. Dlaczego? Dlatego, że ci niepokorni, czy trudni pod względem wychowawczym, czy też tacy innowacyjni, oni może by bardziej ożywili taki obóz wasz i nie tworzyłoby się takiego, ponieważ jestem 53 lata ministrantem, więc mam pewną podbudowę duchową, nie tworzyłoby się pewnego tak zwanego obrazu warownej twierdzy nas jako wspólnoty Kościoła albo kastowości. Tutaj jest bardzo ważne takie intuicyjne do tego podejście, żeby broń Boże nie podchodzić właśnie do tego tak schematycznie, że tylko ci, co są wybrańcy, co są swoi, nadają się do naszego towarzystwa. Nie, uważam, że wręcz odwrotnie, w drugim kierunku wskazane, żeby podejść do tego.
Panie Mirosławie, dziękuję za to spostrzeżenie. Dziękuję, panie Mirosławie, dziękuję za to spostrzeżenie, ale tutaj z naszego studia nie padło żadne słowo o jakiejś tutaj segregacji. Pokorni, niepokorni, mówiliśmy tylko o tym, że nie można jechać na obóz bezpośrednio, tylko trzeba przebyć formację roczną, bo trzeba się przygotować do tego obozu. Także dziękujemy, panie Mirosławie. Proszę bardzo.
Tak, żeby dopowiedzieć, to jesteśmy organizacją wychowawczą oczywiście i obóz harcerski no, nie jest czasem spędzania wspólnym fajnie wolnego czasu, lecz jest elementem tejże formacji, a obóz letni jest podsumowaniem całorocznej formacji. I oczywiście bardzo chętnie przyjmujemy duchy niepokorne i to jak najbardziej, no takie, jak najbardziej to tacy są dobrymi zastępowymi, później szefami. Wielcy święci byli po prostu cholerykami i różne rzeczy robili też w swoim życiu. Zapraszamy wszystkich.
I dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jej Krystyna z Łaskarzewa, to jest diecezja Siedleczka. Właśnie jestem mamą skauta młodego, bo dopiero 14-latek, ale właśnie też pojechał na obóz do Francji. Także, chociaż nie mam z nim kontaktu, bo była tak, jest właśnie, że komórek żeby nie brali, jedynie drużynowi i no nie mam kontaktu z synem, ale po prostu jestem taka umocniona tym, że mają codziennie mszę świętą, obowiązek był właśnie Pismo Święte i różaniec, żeby wzięli i no i taka jestem w ogóle uspokojona, nie martwię się tak mocno, że tam sobie nie poradzi. Raczej mam taki pokój w sercu. No i cóż, jeszcze chcę powiedzieć, że naprawdę skauci w ogóle harcerstwo, tak jak czasami u nas w parafii, no, że prowadzą oprawa liturgiczna skautów, to jest moc, siła, po prostu taką się czuję, jak ci młodzi czytania, czy śpiewają właśnie psalmy lub... No to jest naprawdę taka przebogata wówczas msza z tymi młodymi ludźmi i czuję się po prostu taką dojrzałość w tych młodych chłopcach. No raczej u nas jest tak, że są chłopcy. No i cóż, i to tyle. Także popieram, pozdrawiam wszystkich skautów z Polski, z Europy, no i państwa.
Dziękujemy pani Krystyno. Dziękujemy.
Pani Krystyno, bardzo dziękujemy za ten bardzo odważny głos matki, która mówi, że mimo, że nie ma kontaktu z dzieckiem, jest pełna spokoju o to, co się z nim dzieje. To też jest takie świadectwo, także syn został powierzony w dobre ręce, częściowo w ręce w większym procencie rówieśników, czy troszeczkę być może kilka lat, niewiele starszych od siebie, ale jest pani pewna, także to dziecko wróci z tego obozu całe, zdrowe, ale co najważniejsze, umocnione i jeszcze bliżej świętości. Drugi głos, który tam mnie tak bardzo też ucieszył, mówiła pani o psalmach, o mszy świętej, mnie też bardzo mocno tak urzekł sposób przygotowywania liturgii w warunkach obozowych, kiedy to mimo właśnie tych trudnych uwarunkowań chłopcy, dziewczyny. Widać to bardzo mocno na zdjęciach. Zapraszam na narzeczoną wcześniej stronę skaucieeuropy.pl. Zobaczyć, jak na zdjęciach pięknie przygotowana jest liturgia w warunkach polowych. Nie jest to jakieś tam sklecone nie wiadomo jak ołtarz, który się chyboce, ale rzeczywiście solidna budowla, która jest zbudowana misternie i z poświęceniem tak, aby uczcić Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii.
Akurat słuchacz nam uciekł, szkoda. Ważne jest, że to, co skauci robią, to robią porządnie. To znaczy jest nie nadzór budowlany, tylko po prostu jest starszy, który pilnuje, żeby rzeczywiście to, co zrobią, żeby było solidne, bo przecież jak buduje sobie podest na drzewie, to może spaść. Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maria. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja jestem też harcerką, ale to jest z lat 60. ubiegłego wieku. Obecnie jestem babcią i mam dorastające wnuki.
I ma pani na imię?
Dzwonię z Rzeszowa, nazywam się Zofia, mam na imię i chciałam zapytać, czy w Rzeszowie jest tutaj jakaś organizacja, gdzie można by się zgłosić i po prostu te nasze dzieci do tej organizacji harcerstwa katolickiego.
Zawisza,
tak?
Tak, tak, to się nazywa.
W Rzeszowie.
Już odpowiada.
Tak, tutaj. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W samym Rzeszowie próbujemy od kilku lat, to mamy kolejne zgłoszenia, natomiast udało nam się w Boguchwale, tuż pod Rzeszowem, tam jest nasz ksiądz, wikariusz, który właśnie od roku w zasadzie pomaga nam utworzyć drużyny, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, więc to jest parafia w Boguchwale. W tym momencie nie mam do niego kontaktu tak w głowie, natomiast tam należy szukać i myślę, że będzie dla nich miejsce, jeżeli się tylko zgłoszą, to...
A to znaczy, to przy parafii Boguchwale także można znaleźć tego księdza bez problemu?
Tak, bez problemu, tam myślę, że będą wszyscy wiedzieć, bo tam jest jedna parafia, z tego co kojarzę, to tam, no kawałeczek od Rzeszowa, natomiast
tak, tam bardzo blisko.
Jest właśnie
no, dziękuję serdecznie was pozdrawiam i słucham każdych wieczornych audycji z Radia Maryja i a szczególnie o harcerzach to jako młodość, jako moja młodość i harcerska, a przy okazji, jeżeli by słuchał nasz opiekun, pan profesor Kopyta, to serdecznie pana pozdrawiamy, harcerze z Jasła. Dziękuję serdecznie, wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy pani Zofio.
Szczęść Boże.
I witamy nowego słuchacza, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Tutaj ksiądz Janusz wykłania Kwizynę.
Witamy księdza.
Ja chciałem pogratulować skautom ich ciężkiej pracy. Ja kiedyś też, jak byłem młodszym wikariuszem, zajmowałem się harcerstwem. Można powiedzieć katolickim, bo to była polska organizacja harcerska, która wychowywała młodzież. Dzisiaj muszę powiedzieć, że z tej młodzieży wyrośli bardzo porządni ludzie. Ja chciałem tylko po prostu podziękować i pogratulować, no i zaprosić może do Kwizyna skautów, żeby przyjechali i utworzyć tutaj. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy księdze Januszu. Może w tym momencie powiedzmy, co zrobić, jeżeli chcemy w swojej miejscowości uruchomić to Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza. Jakie kroki trzeba podjąć?
Tak, co zrobić? Przede wszystkim na początku są potrzebne rzeczywiście osoby dorosłe, które w jakiś sposób pokierują tym wszystkim.
A ja mogę się wtrącić?
Proszę.
Ja powiem, jak my zaczęliśmy. My zaczęliśmy od modlitwy. Zaczęliśmy modlić się, aby skauci Europy trafili do Łodzi i to naprawdę nie jest żart. Trzeba zacząć od modlitwy.
No właśnie. To muszą zrobić osoby dorosłe, bo dzieciaki raczej tak nie zaczynają. Jeżeli się znajdzie ktoś z rodziców, z dorosłych, kto niekoniecznie założy mundur od razu, tylko w zasadzie poświęci kilka chwil, żeby złapać kontakt, żeby zadzwonić, żeby troszkę się zainteresować, dostanie namiary na osobę odpowiedzialną w danym mieście czy w okolicy, a jeżeli w okolicy nie ma, to będzie ktoś z Warszawy bądź z jakiegoś odleglejszego chówca i ta osoba już pokieruje, co dalej. Po prostu podpowie, podrzuci coś do przeczytania, do obejrzenia. I to jest ten pierwszy krok. Zainteresować się, troszkę się dowiedzieć o organizacji.
I rzeczywiście tak to działa. My w Łodzi też tego doświadczyliśmy. Tak jak tutaj małżonka powiedziała tak o tej modlitwie. Z tej modlitwy wyłoniła się za Bożą opatrznością grupa małżeństw, niewielka grupa małżeństw i pojedynczych młodych ludzi, dziewczyn i chłopaków, którzy właśnie wodzeni tym jedną myślą tworzenia jakiejś tam jednostki skautowej, przystąpili do pracy i z drugiej strony, ze strony już skautów ugruntowanych, tak można powiedzieć, w obrębie tej na przykład ziemi łódzkiej, ale i nie tylko z Warszawy, bardzo chętnie i bardzo, bardzo duża pomoc i taka teoretyczna, ale i praktyczna w postaci obecności, podpowiadania, co i jak zrobić, żeby można było ruszyć pełną parą. Także też tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy włączali się i włączają w tworzenie jednostek skautów w danych regionach.
I strona internetowa, bo tam wszystkie kontakty są www.skauci-europy.pl. Drodzy Państwo, chwila muzyki. Thank you. Państwu, minęła godzina 23. O tej porze w audycji dla małżonków zwykle podajemy jakieś informacje. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Każdy wtorek, 21.30. Za tydzień, 12 sierpnia, temat media w rodzinie. Naszym gościem będzie po raz pierwszy w naszej audycji Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa. 19 sierpnia temat wczesna pierwsza komunia święta. Nasi goście, ksiądz Łukasz Kadziński, państwo Agata i Wojciech Rybczykowie. 26 sierpnia temat co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Poprowadzi to wspólnota trudnych małżeństw Cychar, ksiądz Paweł Dubowik i pan Andrzej Szczepaniak. No i 2 września ciekawy temat, wpływ żywienia na zdrowie. Doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, pediatra i alergolog, oraz będzie jej mąż, doktor Tadeusz Wasilewski, ginekolog, naprotechnolog, który zresztą już u nas nieraz na audycji był. Przypominamy, że na stronie Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, pod zakładką audycje dla małżonków są nasze audycje do 10 lat wstecz i ta dzisiejsza będzie jutro w południe też prawdopodobnie w pliku MP3 już dostępna. Nasi goście, harcerze Zawiszy, ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Skauci Europy, mają swoje ogłoszenia. Prosimy bardzo.
No, z racji tego, że w Łodzi tworzymy skautów, próbujemy podjąć tą inicjatywę. Serdecznie zapraszamy z Łodzi i okolic rodziców i dzieci oraz młodzież na 14 września 2014 roku na godzinę 11 do parafii świętej Urszuli Ladochowskiej przy ulicy Obywatelskiej 60, gdzie odbędzie się uroczysta niedzielna Eucharystia, a po niej też uroczystość związana właśnie ze skautingiem, możliwość zapoznania się z działalnością wychowawczą skautów, zabawa w miasteczku skautów, wymiana kontaktów i mamy nadzieję też zapisy dzieci i młodzieży do grup skautów w Łodzi.
A ze zbiórkami zaczniemy właśnie już we wrześniu i liczymy, że i u nas będzie taka sytuacja jak na przykład w Falenicy, gdzie do jednostek rodzice zapisują dzieci na listy kolejkowe. Tylu jest chętnych.
Tak, jeszcze Toruń.
Tak, w Toruniu również to będzie 14 września, będzie rozpoczęcie kolejnego roku harcerskiego. Tym razem się odbędzie ono na stawkach. Jeszcze nie ustaliliśmy godziny, czekamy aż nasi harcerze wrócą z Francji wszyscy, wtedy się spotkamy z szefami i będziemy już wszystko ustalać. Natomiast na ten rok planujemy właśnie kontynuowanie działań w parafii świętego Antoniego na Wrzosach, jak właśnie w parafii na stawkach, a także utworzenie nowego zastępu dla harcerzy w parafii Matki Bożej Częstochowskiej Ojców Paulinów.
Jak dowiedzieć się, kiedy to będzie dokładnie 14 września?
Tak, można zapisać sobie maila do mnie. To jest puszcza@skauci-europy.pl. Puszcza od takiego lasu po prostu i jeżeli ktoś byłby zainteresowany przyjściem, czy też dowiedzeniem się więcej informacji, to można tą drogą elektroniczną najszybciej się dowiedzieć. A myślę, że jak już będziemy wszystko wiedzieć, to też podamy ogłoszenia w tych trzech parafiach przynajmniej.
W parafii na stawkach?
Na stawkach, na Wrzosach i na Rubinkowie.
Na stawkach to jest parafia jak?
Najświętszej Marii Panny.
Najświętszej Marii Panny, u świętego Antoniego i u ojców Paulinów.
Tak.
Puszcza, małpa, skauci-europy.pl.
Tak.
Dobrze. I proszę Państwa, jeszcze mamy jedno ogłoszenie. Na linii mamy księdza Kazimierza Kurka, wieloletniego krajowego duszpasterza rodzin. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków. Amen.
Maria zawsze dziewica. Otóż pragnę poinformować z wielkim bólem, że w minioną sobotę, pierwszą sobotę miesiąca, zmarła po ciężkiej chorobie pani Aleksandra Strus. Jej pogrzeb odbędzie się jutro we środę w kościele parafialnym w Zalesiu Dolnym, kościele pod rodzajem Matki Bożej z Pomożenia Wiernych, jutro o godzinie 12. Pani Aleksandra to ta kobieta bardzo mężna, matka pięciorga dzieci, która wraz z mężem Romanem przeszczepiła na grunt polski znakomite dzieło, jakim jest Couple to Couple, czy Liga Małżeństwo-Małżeństwo, powstałe w Ameryce na gruncie encykliki Humane Vitae. I można powiedzieć tak, któż nie znał Oli, tej kobiety uśmiechniętej, która prowadziła dziesiątki spotkań z młodzieżą, z dziećmi, z rodzicami, z narzeczonymi w radiu, w telewizji, w programach także Radia Maryja. Byliśmy wspólnie w Moskwie, żeby tam szczepić ziarno Humane Vitae, uczyć naturalnego planowania rodziny. Jej zasługą wraz z mężem i z tą Olgą było wydanie kolejnych podręczników z nauki naturalnego planowania rodziny, tego wielkiego podręcznika domowy kurs naturalnego planowania rodziny, a także jej zdjęcie, znaczy jej, ona zgodziła się, by zdjęcie jej rodziny zdobiło pierwsze masowe w naszym kraju wydanie karty praw rodziny. Dla duszpasterstwa rodzin jest to wielka strata, ale ufamy, że jej stawiennictwo wyprosi tę łaskę, zwłaszcza w ramach przygotowań do beatyfikacji papieża Pawła VI, autora Humane Vitae, że Humane Vitae będzie ta encyklika ukochana, pokochana przez narzeczonych, przez pary małżeńskie i że prawa rodziny staną się rzeczywiście tym specyficznym wyrazem polskiej suwerenności, tożsamości. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy znali Olę, jak mówiliśmy w kręgach duszpasterstwa rodzin, Olę Oleńkę, żeby kto może, niech uczestniczy w pogrzebie, niech westchnie, niech połączy się z rodziną, z najbliższymi, ale myślę, że jej praca i cierpienie ostatnich lat i miesięcy, zwłaszcza, niech właśnie staną się tą wielką siłą dla kolejnego zrywu na rzecz takiego programu, który można określić krótko, co było jej bardzo bliski, wychowanie całego pokolenia do tego, by kochało dziecko od poczęcia. Dlatego módlmy się za Olę, ale jednocześnie upraszajmy nowych pracowników na to wielkie żniwo, które jest. Pamiętajmy, jutro pogrzeb o godzinie 12 w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym. Bardzo dziękuję za tę ogromną życzliwość Państwu Polakiewiczom i wszystkim słuchaczom tego wieczoru. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, księże Kazimierzu. Liga Małżeństwo Małżeństwu też ma swoją stronę internetową, łatwo ją znaleźć. Liga Małżeństwo Małżeństwu, bardzo ciekawa, interesująca strona. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest
zawsze. Serdecznie pozdrawiam Państwo wszystkich będących w studio. Mówi Ewa z Podlaskiego.
Witamy Pani.
Jestem babcią wnuczki, która jest tą harcerką skautów w Białymstoku. Obecnie jest na obozie we Francji. W maju była na uroczystościach na Monte Cassino. Jest to bardzo mocno ona zaangażowana. Wyjeżdżając już któryś raz na obóz, mówiła mi: babciu, spokojnie, wącio moją modlitwę. Codziennie jest msza święta, modlitwa, apel w tej chwili, SMS-a dostaliśmy od zastępowej. No jestem bardzo szczęśliwa, że Państwo to potwierdzili, że jest to dobre, bardzo i bezpieczne spędzenie czasu dla młodzieży w dzisiejszych, szczególnie tak trudnych czasach.
Tak, już to ważne.
To jest bardzo, bardzo ważne. Gdzie jest to wychowanie, jest tak bardzo zagrożone, prawda? Więc bardzo serdeczne Bóg zapłać za tą audycję i też polecam właśnie wszystkim rodzicom, żeby te dzieci swoje tam po prostu umieszczały za wszelką cenę, bo to jest na pewno bardzo pożyteczne. Miałam możliwość gościć tych właśnie koleżanki, cały ich ten zastęp tutaj u siebie w domu, same sobie tam kucharzyły. I wiele rzeczy naprawdę już tak po prostu widzę, że potrafią samodzielnie zrobić, przygotować się. Podglądałam ich, jak modlą się przed każdym posiłkiem do siebie, ta serdeczność, ta przyjaźń. Naprawdę to mnie po prostu podbudowało. I cieszę się właśnie, że Państwo tą audycję wprowadzili, że po prostu to
zareklamowali rodzicom, bo inni nawet nie są tego, prawda, świadomi, że jest takie harcerstwo szczególne. I także serdecznie Państwu Bóg zapłać za tę audycję. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Bogiem. Ewo.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Joanna, dzwonię z Görlitz. Chciałam zapytać, czy na tym pograniczu polsko-niemieckim Zgorzelec-Görlitz jest jakiś zastęp chłopięcy?
Dziękujemy za pytanie.
Szczęść Boże, tak już odpowiadam. 3 lata temu był. Był zastęp w Zgorzelcu. Nie wiem, jak to się potoczyło, że już go nie ma. Natomiast jakby cały czas tam jest taka możliwość. Są takie ruchy. Cały czas coś powstaje, szczególnie w okolicy Gryfowa Śląskiego. Natomiast jeżeli zbierze się grupka kilku chłopców właśnie ze Zgorzelca, czy właśnie z Görlitz, czy z okolic, które by chciały po prostu założyć taki zastęp, zawsze jest możliwość, ponieważ we Wrocławiu jest drużynowy, odpowiedzialny właśnie za nowe środowiska w tej okolicy i też można na stronie internetowej znaleźć do niego kontakt i on wtedy przyjedzie i taki zastęp może znowu utworzyć w Zgorzelcu. Bo on już był, wiem, że teraz go nie ma, natomiast na pewno są chłopcy, którzy tego doświadczyli.
Sprawdzałam, zachęcona Państwa informacjami, znalazłam coś w Studniskach Dolnych. To jest wioska niedaleko z Gorzelca, ale nie wiem, czy to jest to, co jest najbliżej nie wiem, jak za bardzo się skontaktować.
Tak, w Studniskach też już nie ma tego zastępu. Niestety. Tak czasami też bywa. Być może to było tak, że tam nie było wsparcia osób dorosłych, o których też mówiliśmy wcześniej. Się jakoś nie do końca zaangażowały. Natomiast myślę, że nawet jak pani napisze do mnie, to postaram się znaleźć kontakt do kogoś, do kogo możemy odesłać.
Dobrze, to proszę czyli, się spodziewać.
Dobrze, czyli ten sam mail puszcza@skaucimyślnikeuropy.pl.
Tak, zapisałam sobie. A po drugiej stronie rzeki, jeśli by próbować, coś panu wiadomo na ten temat?
Można próbować, jak najbardziej. Natomiast w Niemczech też jesteśmy, też jest nasza federacja, natomiast wiadomo, to już zależy od rodziców, właśnie gdzie by woleli, prawda, bo granica nie jest...
No wolałabym po tej stronie.
No właśnie, granica w tym momencie nie jest już problemem, więc jak najbardziej.
Dobrze, to pięknie, dziękuję i niech was Pan Bóg prowadzi, to jest naprawdę dobra robota i więcej takich nam trzeba.
Dziękujemy Pani Anno.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z Krakowa dzwonię.
Szczęść Boże, witam.
Ja dzwonię tutaj, cieszę się bardzo, że była poruszona kwestia bezpieczeństwa i tutaj chciałbym dopytać jeszcze o szczegóły, ponieważ tutaj jako kilkuletni instruktor ZHR obecnie zajmuję się organizacją kolonii dla dzieci i też owozów przetrwania, które odbywają się w lesie. Mam tutaj pytanie odnośnie tej bezpieczeństwa i zgodności z obecnymi przepisami. Chodzi mi o kadrę na obozie. Tutaj już słyszałem, że gotowanie odbywa się w zastępach, tak? To trochę wydaje mi się, że przeczy obecnym przepisom, tak? Że osoby, które mają kontakt z żywnością powinny mieć badań zrobionych, tak?
To jest bardzo mała grupka, także to chyba nie jest zbiorowe żywienie.
To nie jest zbiorowe żywienie, natomiast forma wypoczynku jest zorganizowana, więc w tym zakładam, że zgłoszenie w kuratorium jest, ratownik wodny powinien być obecny, osoba z doświadczeniem, czy taka funkcja pielęgniarki, tak? No i tak samo, nawet jeżeli to podlega pod zbiorowe żywienie, tak? To jest zorganizowana forma wypoczynku. W związku z tym chciałbym zapytać, czy to jest, na ile to jest rzeczywiście bezpieczne.
Tak, rozumiem.
Ponieważ jak organizowałem takie wyjazdy, tak, to już pomijając, że próbki musiały być z każdego posiłku, tak, przechowywane przez tam ileś dni. Tutaj rozumiem, że każdy zastęp przygotowuje posiłki osobno, tak? Zakładam, że nie robią tutaj Państwo badań każdemu harcerzowi, które powinny być, w związku z tym też, jak to ma się odnośnie ryzyka, po prostu tutaj bezpieczeństwo głównie dotyczące żywności, chciałbym zapytać.
Rozumiemy, dziękujemy. Panie Bartoszu, za pytanie.
To już odpowiadam po raz kolejny jako praktyk. Taki przykład sprzed 2 lat. Drużyna z Warszawy, 7 drużyna warszawska była na obozie pod Nowym Sączem, więc w okolicy Krakowa. Przez cały obóz 20 dni gotowali sobie posiłki na ognisku, każdy zastęp samodzielnie. Zatrucie było tylko raz. Jeden z zastępów się zatruł w momencie, kiedy wyszedł na Explo, czyli do najbliższej miejscowości, zrobić wywiady z ludźmi i zjedli pizzę w miejscowym barze. Wtedy mieli rzeczywiście problemy z żołądkiem. Przez cały obóz takich problemów nie było. A jeśli chodzi o same przepisy, to wygląda to w ten sposób, że po pierwsze to są małe obozy. To są obozy do 20-30 osób. W związku z tym sanepid jakby napisał specjalny regulamin dla takich małych obozów harcerskich. Przed samym obozem drużynowy, często ze szczepowym czy z jednym rodziców, jedzie do sanepidu i wszystko dogaduje. Siadają z tym dokumentem, ponieważ rzeczywiście w sanepidzie najczęściej panie nie do końca też wizytowały takie małe obozy specyficzne z naszej strony, więc trzeba po prostu z nimi usiąść, porozmawiać, pokazać, jak to wygląda, zapewnić o bezpieczeństwie. A jeśli chodzi o samo żywienie i te przepisy, to rzeczywiście to nie jest żywienie grupowe i to wygląda w ten sposób, że jedzie 7 osób z zastępu, przygotowują wspólnie posiłek i wspólnie go spożywają. Czyli to tak samo jak jedzie rodzina. Jedzie rodzina na biwak, do lasu, na kiełbaski, kupują jedzenie w sklepie i spożywają ten posiłek. Jeśli chodzi o próbki, to już to nie jest obowiązek, natomiast oczywiście dla bezpieczeństwa można próbki takie pobierać. Natomiast jest to wszystko jak najbardziej bezpiecznie dogadane z sanepidem i w ciągu ostatnich lat w zasadzie nasz żaden obóz nie był zamknięty, a kontrole sanepidu były w zasadzie na każdym.
Mamy telefon kolejny.
Słuchamy, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Nie będę pan z
na wieki wieków.
Robert z Francji z obozu Eurojam. Dzwonię właśnie już.
Witam.
Chłopaki spać i jak możemy chwilę porozmawiać. Pozdrawiamy ojca prowadzącego. Pozdrawiam ciebie, Michale.
Tak, pozdrawiam moją drużynę, która sobie radzi dzielnie beze mnie.
Serdecznie. Z Krala jesteśmy już po kolacji też i przygotowujemy się do jutrzejszej pielgrzymki.
Do
świętej Teresy od Dziesiątka Jezus. Także chcemy was serdecznie pozdrowić. Tak. No i przede wszystkim się chłopków.
Oj, coś głos nam ucieka.
No, ale staramy się, żeby jakoś tam ona te SMS-y wysyłali, więc mam nadzieję, że te SMS-y jakoś tam docierają do rodziców. Także obóz przeżywa teraz pielgrzymowanie do Lwowa. W zasadzie jest to rozłożone na 4 dni. I teraz właśnie się z osób z tego obozu odbywa pielgrzymkę częściowo od Korowa, częściowo od
Na wszystkich twarzach tutaj w studio pojawił się ogromny uśmiech, a to z tego tytułu, że rzeczywiście planowaliśmy też porozmawiać z osobami, które są na Eurojamie. Wiemy, że często właśnie obozy i tak tutaj jest w tak zwanej dziurze, gdzie rzeczywiście jest to obcowanie z naturą, a tu mimo właśnie tych trudności z połączeniem udało się skontaktować i kilka słów na żywo, na gorąco przekazać nam wszystkim radiosłuchaczom z pola, gdzie odbywa się ten największy zlot skautów Europy. Bardzo dziękujemy za ten głos, pozdrawiamy, tym bardziej, że taki zlot odbywa się raz na 10 lat.
I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka z Ząbek.
Witamy.
Właśnie mój syn też jest skautem. W tej chwili jest na obozie. Udało mu się zmieścić się w ciągu tych 10 lat. Jest już harcerzem. Bardzo się cieszę, że wzrasta wśród skautów. Przede wszystkim, tak jak już tutaj padały różne głosy, uczy się odpowiedzialności, samodzielności i takiego też w przyszłości jest to przygotowanie do ojcostwa. To jest w dzisiejszych czasach też, kiedy różne zagrożenia czyhają na rodzinę, na młodzież, to wszystkim rodzicom polecam, bo to jest właśnie nabywanie takiej męskości i tego dobrego wychowania w poczuciu zasad katolickich. Ja jestem dumna, że w niezbędniku syn ma przy sobie różaniec, że jest w róży różańcowej, że to jest dla niego rzecz, dzień, po prostu rzecz normalna, powszechna, tak, że zawsze tam jest modlitwa. Wśród skautów przecież mamy dni skupienia, towarzyszy zawsze im msza święta, mają ze sobą Pismo Święte, także to jest obrona przed tą chociażby w dzisiejszych czasach ideologią gender, przed tymi wszystkimi zagrożeniami. I jestem spokojna, że wzrasta w tym ruchu, że tam może dowiedzieć się o czystości, że można tak żyć, tak, że jego przełożeni, chłopcy starsi, ale bardzo odpowiedzialni, o tym mogą z nim rozmawiać i takie rzeczy przekazywać. Poza tym są przecież wśród skautów też i ojcowie. To jest ojcowie, matki. To jest znakomite świadectwo dla naszych dzieci. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio i wszystkich skautów z Ząbek.
Dziękuję pani Agnieszko za te pozdrowienia i cieszymy się, że pani jest zadowolona, że skauci Europy pomagają rodzicom. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, czuwaj!
Szczęść Boże, czuwaj!
O, jeszcze nikt was tak nie przywitał. To jest pozdrowienie, z którym wymieniałem zawsze na przywitanie i na pożegnanie z księdzem harcmistrzem Peszkowskim. Na jego temat dzisiaj nic nie było powiedziane, a to przecież wspaniały, zasłużony harcerz. Mówi Tadeusz z Warszawy.
Witamy bardzo serdecznie.
Jestem przedwojennym harcerzem Rzeczypospolitej. Przedwojennym. Proszę państwa, w ZHP, w ogóle w harcerstwie, rozpocząłem pracę w 1929 roku. Możecie sobie państwo wyobrazić, ile lat jestem harcerzem? Mam w tej chwili 93 lata. Jestem między innymi i powstańcem warszawskim i naturalnie w pierwszej i drugiej konspiracji. No, obecnie współpracuję bardzo, bardzo ściśle z ZHR-em. Jedno nieszczęście. Ja nie będę mówił dużo, bo mógłbym mówić na temat harcerstwa przedwojennego. Mógłbym bardzo mówić na temat harcerstwa przedwojennego, bo przecież przeżyłem wiele i obozy harcerskie, i pracę w drużynach harcerskich. W każdym razie na temat mojej powiedzmy pracy w ZHP w ówczesnym, prawda, nie będę dzisiaj miał. Raczej tylko to, co obecnie się dzieje. Ja współpracuję bardzo ściśle, znaczy nie tylko ja, tylko koledzy akowcy z mojego zgrupowania akowskiego. My już jesteśmy nie tylko dziadkami, ale i pradziadkami też. Ale ta współpraca nasza z ZHR-em się bardzo dobrze układa. Dlaczego? ZHR nam bardzo, z nami współpracując, wielu pomaga. Szczególnie na przykład, kiedy mamy nasze uroczystości akowskie, do sztandaru to już w tej chwili nie ma. No, tylko dzięki harcerzom do sztandarów akowskich przychodzą harcerze i pomagają no, naturalnie tacy starsi harcerze. Ja co prawda już jestem 2 lata wyłączony fizycznie, no bo jestem tak schorowany, że już mogę tylko sobie w łóżeczku poleżeć z uwagi na wiele chorób. Proszę Państwa, była mowa, jak rozbudowywać w tej chwili harcerstwo nasze, piękne harcerstwo, które opiera się na wierze, na katolicyzmie. Tak jak przed wojną. Przed wojną wiadomo było, że współpraca ze szkołami powszechnymi wtedy, prawda, nie podstawowymi, tylko z gimnazjami, układała się przede wszystkim w ten sposób, że dyrektorzy szkół byli harcerstwu wszędzie i zawsze no, przychylni. No, wiemy, jak w tej chwili wygląda u wielu dyrektorów, którym ZHR no, jakoś nie pasuje. A dlaczego? No to wiemy. Chociażby właśnie dlatego, że to harcerstwo przede wszystkim opiera się na religii katolickiej.
Tak, dziękujemy panie Tadeuszu, bo kończy nam się czas antenowy. To już 2 godziny prawie, jak rozmawiamy na temat skautingu. Także bardzo dziękujemy za ten głos, w jakiś sposób też spinający klamrą skauting. To nie jest coś, co zostało wymyślone teraz. Skauting ma swoją historię i swoje korzenie i dobrze właśnie, jeżeli starsi mogą służyć chociażby swoim doświadczeniem, historią swojego życia, właśnie chociażby sprawa walki o wolną Polskę młodym, bo skąd się dowiedzą, jeżeli nie od swoich rodziców, dziadków, czy właśnie w ramach organizacji harcerskiej, również tego rodzaju spotkania też na pewno są. Także serdecznie Bóg zapłać panie Tadeuszu. Dziękujemy za wszystkie telefony, drodzy radiosłuchacze. I teraz jeszcze w studiu mamy chwilkę czasu, żeby jakieś 3-4 minutki góra porozmawiać. Co jeszcze by należało dopowiedzieć? Co jeszcze nie zostało powiedziane?
Jest wiele, myślę, że mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie, ponieważ jakby cała historia, cała narracja, że tak się wyrażę, jest bardzo bogata. O wielu jeszcze aspektach moglibyśmy rozmawiać. Na przykład sztandar. Tutaj pan wspominał, druh wspominał o sztandarze, sztandarzakowskim. Natomiast to, co szczególnie jakby nas wyróżnia, to jest to, że każda jednostka nasza, drużyna harcerzy, ma swój taki sam sztandar. Czarno-biały z krzyżem po środku czerwonym. Symbolizuje on Pana Jezusa, Chrystusa, który przeprowadza nas ze śmierci ku życiu. I to jest właśnie, to jest jakby, krótko też charakteryzuje to, czemu służymy. Taki sztandar zawsze idzie naprzeciw drużyny, taka flaga wisi nad każdym obozem. I po tych sztandarach, takich bardzo charakterystycznych, można też z daleka rozpoznać. I jeszcze jeden aspekt, który chciałbym podkreślić, to jest to, że nasza formacja jest indywidualna, to znaczy wszystko się rozgrywa w tych zastępach. Mówiliśmy o tym zlocie, to nie jest tak, że to na Wielkie Polanie jest 1000 namiotów. Nie, nie. To jest obóz obozów. Każdy chłopiec, każda dziewczyna musi być sobą. Każdy jest inny. Jest to podejście nie jako do tłumu, tylko do jednostki. Czyli na przykład pielgrzymka, no to jest podzielone na 4 etapy. Tam jest 12 tysięcy ludzi, ale nie wszyscy jedą naraz, tylko są właśnie 4 dni. I wszystkie zajęcia to nie są masa 100 na 100, tylko 1000 na 1000 na przykład jakaś gra, tylko się rozgrywa właśnie w tych zastępach, że jeden zastęp z jednej drużyny, na przykład z Polski, ma to rozpracowane dużo wcześniej, zajęcia z innym zastępem, na przykład z Paryża.
Panie Michale.
Tak, co można dodać? Tutaj Tomek wcześniej mówił o 5 celach scoutingu. Oprócz tych celów jest też 16 motorów, czyli tak zwanych, można powiedzieć, marchewek, które mają przyciągnąć chłopców, dziewczyn do scoutingu, ponieważ tutaj możemy pięknie i dużo mówić w teorii, natomiast scouting się odbywa w lesie, nie przed komputerem, nie za biurkiem, nie w sali szkolnej, tylko w terenie. Po prostu młode dziewczyny, młodzi chłopcy spotykają się na łonie przyrody, gdzie po prostu mogą zdrowo spędzić czas. Idą do lasu, teraz też wielu rodziców się obawia pójścia do lasu, puszczenia tam dzieci. Natomiast to jest naturalne środowisko, gdzie tak naprawdę mogą zażyć tej przygody, poznać przyrodę, czyli dzieło, które stworzył dla nas Pan Bóg. Już tutaj nie będę wymieniał tych 16 motorów, ponieważ o nich moglibyśmy oddzielną edycję zrobić. Powiem o takich dwóch. Pierwszy to jest zachęta. To musi być coś, co młodych porwie. I właśnie nie zrobię tego jakiś starszy pan, który przyjdzie i powie, że harcerstwo jest fajne. Tylko to mogą zrobić jego rówieśnicy, koledzy, którzy powiedzą, chodź na zbiórkę, zobaczysz, co tam robimy. A druga rzecz to jest sąd honorowy. Każda z dziewczyn, każdy z chłopców uczestniczy w takim sądzie honorowym, gdzie może usłyszeć bardzo ważne, wręcz zasadnicze słowa, które mogą skierować jego życie na dane tory. Po prostu powiedzieć mu, w czym jest dobry, co dobrze robi, w jakim kierunku ma iść, bądź też powiedzieć, że nad czym się musi popracować. I on, jako ten 12-13-latek, chce się zobowiązać, tak, będę się starał, aby nad sobą pracować.
Pani Magdalena?
No ja cóż, pragnę was, kochanych rodziców, zachęcić i tak zaprosić do zaangażowania się w życie harcerskie waszych synów i córek, tworzenia nowych jednostek, bo ta praca, jak słyszycie, naprawdę przynosi realne owoce.
Realne owoce. Życie jest drogą ku świętości i żadna dziedzina życia nie może być poza Bogiem. I tu ważne jest, że w tym momencie praca w harcerstwie nie rozmija się z pracą w domu. Wręcz może nawet wspomóc dom, gdzie brakuje jakiejś inicjatywy w tym kierunku, gdyż tutaj są już konkretne, opracowane sposoby, w jaki sposób się zbliżyć, pan Tomek.
No tylko do powiedzenia może na koniec. Oprócz przyrzeczenia mamy takie inne teksty, między innymi zasady podstawowe skautingu europejskiego, a pierwsze z nich brzmi tak. Obowiązki harcerza rozpoczynają się w domu.
I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo istotne. Tak jak obowiązki rodziców, to są obowiązki stanu przede wszystkim w domu. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję panu Tomaszowi Podkowińskiemu. Zobaczmy Bóg zapłać. Panu Michałowi Pałamasz Podgórnemu.
Tak, dziękuję bardzo.
I państwu Magdalenie i Łukaszowi Wójcikom Bóg zapłać. Dziękujemy również naszym gościom za ten wspaniały ruch, który powstał w Polsce, to Stowarzyszenie Zawisza, Skauci Europy, chociaż raz Europa zaskakuje nas czymś pozytywnym w tym kierunku, że idzie właśnie w kierunku świętości. Pomaga rodzicom w wychowaniu potomstwa, dzieci, młodzieży, jako powiedzmy obywateli nieba, bo na to trzeba zwrócić uwagę. Mówimy, że na obywateli Europy mamy wychować, przede wszystkim na obywateli nieba, bo żyjemy tutaj lat kilkanaście, kilkadziesiąt, a dusza ludzka jest nieśmiertelna. I tu musimy zadbać jako rodzice rzeczowo o przyszłość naszych dzieci. Tak, o przyszłość, dokładnie o przyszłość. Także myślę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, gdyż jest to godne polecenia, żeby wspierać się w wychowaniu takim ruchem, jak właśnie Skauci Zawiszy. Raz jeszcze dziękujemy państwu Magdalenie, Łukaszowi, Wójcikom. Bóg wam zapłać, kochani.
Dziękujemy.
Panu Tomaszowi Podkowińskiemu, rzecznikowi prasowemu, który przyjechał z Warszawy, też zmęczony, ale przybył. Dziękujemy bardzo.
Tak, pozdrawiam wszystkich. Dobranoc z Panem Bogiem.
I naszemu tutaj krajanowi z Torunia, panu Michałowi Pałamasz Podgórnemu. Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Do kolejnego wtorku. Żegnam się z państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.